Epifaniczny tom 5, rozdział 1. Znaki czasów wśród ludu prawdy. Znamienne wydarzenia wśród ludu Bożego po śmierci pastora, rozdzielenie Eliasza i Elizeusza, kozioła Azazela, 60 grup lewitów, postępujące światło, chleby obracania z pierwszego ziarna, rok potopu, pytania bereańskie. Temat niniejszego rozdziału wymaga pewnego wyjaśnienia, by jego znaczenie stało się jasne. Celem tych rozważań jest zwrócenie uwagi na pewne niezwykłe wydarzenia wśród ludu Bożego. Od kiedy nasz pastor przeszedł poza zasłonę, na naszą uwagę, zrozumienie i reakcję zasługują znamienne wydarzenia wśród ludu Pana. Zaprzeczanie, że wydarzenia te mają istotne znaczenie i zupełnie różnią się od wszelkich innych wydarzeń wśród ludu Bożego, zdradzałoby godną ubolewania niezdolność do rozpoznawania znaków czasu. Ich zrozumienie okaże się pomocne z wielu punktów widzenia, przede wszystkim w zajęciu przez nas rozsądnego i uznanego przez Boga stanowiska w związku z tymi wydarzeniami i powstałymi z nich warunkami. Nie można zaprzeczyć, że odkąd opuścił nas nasz pastor, mają miejsce bardzo niezwykłe rzeczy. Gdy był z nami w ciele, panował między nami pokój, byliśmy zjednoczonym ludem, miłowaliśmy ten sam stół prawdy, rozwijaliśmy tego samego ducha społeczności, służyliśmy tej samej prawdzie, i to tymi samymi ogólnymi metodami. Były to radosne dni ucztowania, społeczności, wzrostu i służby. Wszyscy mieliśmy tę samą więź pokoju, tego samego ducha jedności, tę samą nadzieję wysokiego powołania, tę samą służbę, tego samego Pana, tę samą wiarę, ten sam chrzest i tego samego Boga jako Ojca, a wszystko to było radością i szczęściem dla naszych serc. Ale pod wieloma tymi względami nastąpiły zmiany i nie jesteśmy już zjednoczonym ludem i pod wieloma względami nie wierzymy już w te same nauki. Niektórzy z nas odrzucili część ze swych poprzednich przekonań, a na ich miejsce przyjęli przeciwne. Niektórzy odłożyli na bok wiele z wcześniejszych praktyk, a na ich miejsce przyjęli inne. Niektórzy z nas zaczęli przejawiać rewolucjonizm przeciwko wielu naukom i zarządzeniom, jakie Pan podał nam przez onego sługę. Wodzowie wśród nas, niektórzy prawdziwi, a niektórzy samozwańczy, wprowadzili wśród nas podziały. Widzimy więc, że wśród nas dzieje się wiele rzeczy, które muszą mieć istotne znaczenie. Dla niektórych sprawy te mają ogólne znaczenie, sugerujące szczególne wydarzenia, lecz nie widzą w nich żadnego konkretnego znaczenia biblijnego. Ale umiłowani, wydarzenia przyćmiewające wiele innych wydarzeń, które rozpoznajemy jako pokazane w Biblii, z pewnością również muszą być w niej pokazane. Wierzymy, że wydarzenia te są zapowiedziane przez Pismo Święte. Ponieważ niektóre z nich należą do najważniejszych zdarzeń wśród jednego pokolenia ludu Bożego, nie przedstawienie ich w Piśmie Świętym byłoby przeciwne biblijnej procedurze i nauczaniu. Czy nie przypominamy sobie zapewnienia Pana, że w swoim planie będzie czynił tylko te rzeczy, które przedstawił w Piśmie Świętym, Amosa rozdział 3 werset 7? Powinniśmy się zatem spodziewać, że znajdziemy biblijne proroctwa lub typy odnoszące się do tych doniosłych wydarzeń. Jeśli nasze serca są spragnione, pokorne, ciche, uczciwe i święte, poświęcone, ostatecznie znajdziemy się wśród tych, przed którymi zostanie odsłonięte biblijne znaczenie tych wydarzeń. Wierzymy, że między innymi są trzy szczególne biblijne kierunki myśli znajdujące swoje wypełnienie w znamiennych wydarzeniach wśród ludu Bożego od czasu, gdy On sługa nas opuścił. Przy pomocy Pana zobaczmy, jakie są te trzy kierunki myśli. Pierwszym z tych wielkich wydarzeń, pokazanych w Piśmie Świętym, jest rozdzielenie ludu Bożego w roku 1917 na dwie główne grupy. Po pierwsze, zwolenników towarzystwa pod jego obecnym kierownictwem oraz, po drugie, niepopierających towarzystwo pod jego obecnym kierownictwem. W antytypie to rozdzielenie w najmniejszych szczegółach odpowiada typowi rozdzielenia Eliasza i Elizeusza. Zauważmy tę zgodność. Wszyscy pamiętamy, jak nasz pastor podkreślał, że przybycie Eliasza i Elizeusza do Jordanu reprezentuje zachowujących korony i resztę ludu Bożego wprawdzie, przychodzących w 1914 roku do narodów chrześcijaństwa, skazanych na gniew czasu ucisku. Uderzenie Jordanu przez Eliasza odpowiada karaniu chrześcijaństwa przez zachowujących korony. Od października 1914 do listopada 1916 roku, za jego wielkie grzechy, które prowadziły do wybuchu wojny i ją spowodowały. Natomiast Elizeusz nie uderzający Jordanu, lecz kroczący obok Eliasza jest typem poświęconych nienależących do maluczkiego statka, którzy albo całkowicie powstrzymywali się od potępiania grzechów chrześcijaństwa, albo przestawali to czynić wkrótce po rozpoczęciu tej czynności, lecz sympatyzowali z antytypicznym Eliaszem w tym dziele. To, że antytypy nie odniosły żadnej szkody, jest zobrazowane w tym, że obydwaj prorocy przeszli przez koryto rzeki suchą stopą. Wydarzenia te z pewnością miały miejsce od jesieni 1914 do jesieni 1916 roku. Wspólne maszerowanie i rozmawianie Eliasza i Elizeusza po przejściu przez Jordan aż do chwili ich rozdzielenia odpowiada pokojowej społeczności wszystkich poświęconych w Słowie Bożym, dziele i duchu Pana aż do momentu rozdzielenia. Tak jak pokojowa społeczność i wspólne przebywanie Eliasza i Elizeusza zostały zerwane przez ich rozdzielenie, tak miła społeczność w Słowie, służbie i duchu Pana między zachowującymi korony a pozostałymi poświęconymi braćmi z punktu widzenia Rzecznika do świata ustała wraz z podziałem, który nastał wśród ludu Pana w lecie 1917 roku. Nie zapominajmy, że nasz drogi pastor w styczniu 1916 roku przewidział, że należy się spodziewać takiego podziału w okresie nieco dłuższym niż rok, co jak widzimy nastąpiło w ciągu półtora roku, reprint numer 5846, kolumna pierwsza, akapit drugi. Fakty wyraźnie potwierdzają, że taka interpretacja jest poprawna. Wszyscy muszą przyznać, że, ogólnie mówiąc, po pierwszym uderzeniu Jordanu aż do lata 1917 roku społeczność w kościele była pełna pokoju. Wszyscy muszą przyznać, że ta pokojowa społeczność została zerwana w lecie 1917 roku, i to przez największy podział, jaki kiedykolwiek miał miejsce wśród poświęconego ludu Bożego. Wszyscy muszą też przyznać, że to rozdzielenie podzieliło lud Boży na dwie klasy, po pierwsze, zwolenników towarzystwa pod jego obecnym kierownictwem oraz, po drugie, niepopierających towarzystwo pod obecnym kierownictwem. W rezultacie, zerwanie społeczności wśród ludu Bożego i jego podział na dwie klasy po antytypicznym pierwszym uderzeniu Jordanu musi być tym długo oczekiwanym i przepowiedzianym rozdzieleniem antytypicznego Eliasza i Elizeusza. Zerwanie harmonii między nimi mogło bowiem nastąpić dopiero po pierwszym uderzeniu, a więc zerwanie następujące po tym uderzeniu musi być ich rozdzieleniem. Z takim wnioskiem, w doskonałej harmonii antytypu z typem, zgadzają się wszystkie poprzedzające, towarzyszące i następujące wydarzenia. Powyżej wykazaliśmy harmonię wydarzeń poprzedzających rozdzielenie w typie i antytypie. Przyjrzyjmy się teraz krótko wydarzeniom towarzyszącym i następującym po tym rozdzieleniu. Najpierw rozważymy te pierwsze. Podobnie jak dwaj prorocy szli, zgodnie rozmawiając ze sobą, aż pojawił się ognisty rydwan i konie, które ich rozdzieliły, tak maluczkie statko, jako rzecznik Boga do świata, i reszta poświęconych szli i rozmawiali w miłej społeczności, aż antytypiczny rydwan i konie wjechały między nich i ich rozdzieliły. W symbolach biblijnych rydwany przedstawiają organizację. Komentarze berańskie do drugiej Mojżeszowej rozdziału 14 wersetu 9, Izajasza rozdziału 31 wersetu 1 i tym podobnych. Rydwan Izraela bardzo dobrze reprezentuje najważniejszą organizację wśród ludu Bożego, Towarzystwo Strażnicy, Biblii i Broszur, które zawsze było ważniejsze od Stowarzyszenia Kazalnicy Ludowej i Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Biblii jako organizacji. Ognistość rydwanu jest typem prób, których uczestnikiem było towarzystwo jako składające się z zarządu i jego urzędników, z powodu uzurpacji władzy przez prezesa towarzystwa nad zarządem. Charakterystycznym tego przykładem było wtrącanie się przez niego do naszej pracy jako szczególnego przedstawiciela zarządu w Wielkiej Brytanii oraz odwołanie nas, szczególnego przedstawiciela zarządu, bez upoważnienia i wiedzy zarządu. Te uzurpatorskie i inne działania prezesa towarzystwa skłoniły większość zarządu do podjęcia próby odebrania mu uprawnień jako dyrektora wykonawczego i zarządzającego oraz zniesienia jego uzurpatorskiej kontroli. Taki kierunek działań większości zarządu doprowadził do uzurpatorskiego usunięcia przez prezesa czterech dyrektorów. Ta cała seria wydarzeń była wielką próbą dla towarzystwa, składającego się z zarządu i urzędników, a więc antytypicznego ognistego rydwanu. W biblijnych symbolach konie są typem świeckich lub religijnych nauk, zobacz komentarze berańskie do Izajasza rozdziału 31 wersetu 1, Objawienia rozdziału 6 wersetu 2, rozdziału 19 wersetu 14 i tym podobnych. Te rzekomo legalne, a w rzeczywistości nielegalne nauki, które, jak twierdził prezes towarzystwa, wymuszały usunięcie czterech dyrektorów, którzy próbowali położyć kres jego bezbożnej ambicji i uzurpacji, i mianowanie czterech pseudodyrektorów są reprezentowane przez konie. Natomiast ich ognistość jest typem ich uciążliwości. Jeźdźcy reprezentują tak zwane obecne kierownictwo, prezesa zarządu, jego specjalnego przedstawiciela oraz sekretarza i skarbnika w jednej osobie. Ci urzędnicy manipulowali tymi bezprawnymi doktrynami w taki sposób, by wciągnąć poddany ciężkiej próbie zarząd jako organizację przed cały Kościół, aż do rozdzielenia Kościoła na dwie grupy, tych stojących po stronie większości zarządu i tych stojących po stronie obecnego kierownictwa. Nie da się zaprzeczyć, że takie połączenie czynników, bezprawnych doktryn i poddanego ciężkiej próbie zarządu, w wyniku napędzającej siły obecnego kierownictwa przyczyniło się do podzielenia Kościoła, zmuszając braci do opowiedzenia się za lub przeciw obecnemu kierownictwu, oraz do zerwania spokojnej jedności, współpracy i społeczności między maluczkim statkiem a resztą poświęconych prawdzie. Od tamtej pory ten podział utrzymuje się, przy czym około 10 tysięcy stoi po jednej stronie, a między 30 a 40 tysięcy po drugiej. Niewątpliwie jest to antytypem rozdzielenia Eliasza i Elizeusza. Jeśli podział z 1917 roku, który nastąpił po pierwszym uderzeniu Jordanu i miłej społeczności ludu pańskiego po tym uderzeniu, nie jest rozdzieleniem Eliasza i Elizeusza. Jak może dojść do rozdzielenia antytypicznego Eliasza i Elizeusza przy tak wyraźnym podziale Kościoła, jaki istnieje obecnie? Jedynym możliwym miejscem znalezienia podziału będącego antytypem rozdzielenia Eliasza i Elizeusza jest to, na które wskazujemy. Zgadzają się z nim wszystkie fakty, które pozostają w sprzeczności z każdą inną interpretacją. To właśnie ta pełna zgodność typu i antytypu z punktu widzenia powyższego zastosowania, połączona z koniecznym wnioskiem z niego wynikającym, że stronniczy zwolennicy towarzystwa są członkami wielkiej kompanii, zmusiła strażnicę do porzucenia poglądu naszego pastora na temat typu Eliasza i Elizeusza oraz do wymyślenia czterech kolejnych poglądów, by uniknąć tego koniecznego wniosku. Odrzucając to zastosowanie i dostrzegając, że obecny stan podzielonego Kościoła sprawia, że niemożliwe jest przyszłe rozdzielenie antytypicznego Eliasza i Elizeusza, również PBI, Pastoralny Instytut Biblijny, przepis tłumacza, przestał wierzyć, że wydarzenie to w ogóle jest typem. Takie odrzucenia ze strony tych dwóch grup są mocnym potwierdzeniem wiarygodności powyższej interpretacji. Gdy patrzymy na wydarzenia wśród ludu Pana po podziale z 1917 roku, ponownie znajdujemy zupełną harmonię między nimi a wydarzeniami po rozdzieleniu Eliasza i Elizeusza. Ten trzeci aspekt zgodności jest ostatecznym dowodem poprawności naszego zrozumienia tego typu i antytypu. Wołanie Elizeusza ojcze mój jest typem dostrzegania, zaskoczenia, smutku i dyskutowania przez zwolenników towarzystwa o takich wybitnych braciach, jakimi byli przywódcy Eliasza i ich towarzysze, jako odłączanych od nich i oskarżanych o próbę zniszczenia towarzystwa. Jego wołanie rydwanie Izraela jest typem dostrzegania, zaskoczenia, smutku, dyskutowania i agitowania za towarzystwem jako rzekomym przewodem, objętym takimi próbami i rzekomym niebezpieczeństwem. Jego wołanie jego konnico jest typem dostrzegania, zaskoczenia, smutku, dyskutowania i agitowania na rzecz obecnego kierownictwa, jako znajdującego się w kłopotliwym położeniu, czego potwierdzeniem był ten problem. Oczywiste jest, że zwolennicy towarzystwa, antytypiczny Elizeusz, trzykrotnie wołali w antytypie. Należy zauważyć, że zanim Elizeusz wypowiedział te trzy zawołania, jest to o nim powiedziane, że widział. W języku hebrajskim nie jest powiedziane, co on widział. Biblia Króla Jakuba dodaje zaimek to kursywą, w ten sposób wskazując, że słowo to nie ma odpowiednika w oryginale. Uważamy, że powinien być dodany zaimek go, ponieważ wyrażenie widząc to jest zapisem faktu, że Elizeusz widział, uznawał, Eliasza aż do czasu ich rozdzielenia, co było warunkiem, który według słów Eliasza musiał być spełniony przez Elizeusza, by ten stał się jego następcą. Druga Królewska rozdział 2 wersety 10 i 12. Jest to typem faktu, że aż do czasu rozdzielenia klasa Elizeusza uznawała klasę Eliasza jako rzecznika Pana wobec świata. Wyrażenie i już go nie zobaczył, werset 12, odnotowuje fakt, że po rozdzieleniu Elizeusz nie uznawał już Eliasza tak, jak czynił to wcześniej, co jest typem tego, że antytypiczny Elizeusz nie uznawał już klasy Eliasza tak, jak miało to miejsce wcześniej. Fakt ten miał oczywiście swe wypełnienie. Zwolennicy towarzystwa nie uznają już wiernych. Wprost przeciwnie, wobec wiernej klasy Eliasza prowadzą taktykę unika ich. Rozdarcie szat przez Elizeusza na dwie części symbolizuje zadanie gwałtu łaską charakteru aż do popadnięcia w dwoistość umysłu. Jakuba rozdział pierwszy werset ósmy. Czego dopuszczali się zwolennicy towarzystwa przez złe uczynki popełnione podczas rozdzielania, w czasie którego rażąco gwałcili prawdę i sprawiedliwość. Opadnięcie płaszcza Eliasza jest typem oddania władzy jako rzecznika Boga do świata ze strony wiernych. Wydarzyło się to za pośrednictwem ich przedstawicieli, pięciu dyrektorów, którzy pozwolili, by władza kontrolowania instrumentów, narzędzi i finansów, przy pomocy których dzieło to było wykonywane, pod naciskiem uzurpatorów wypadła im z rąk. Podniesienie płaszcza przez Elizeusza jest typem przejęcia kontroli przez zwolenników towarzystwa nad tą pracą. Powrót Elizeusza do Jordanu reprezentuje poświęcenie przez nich uwagi pracy publicznej wobec chrześcijaństwa, skazanego na gniew w tym czasie gniewu. Jego stanie nad Jordanem przedstawia ich przygotowywanie się i gotowość do pracy w stosunku do narodów, a uderzenie Jordanu jest typem karania, strofowania chrześcijaństwa za jego grzechy przez zwolenników towarzystwa poprzez siódmy tom, wykłady, rozmowy i traktat Upadek Babilonu. Działo się to około jesieni 1917 roku, a więc miało miejsce po podziale w lecie tego roku. W ten sposób przebadaliśmy wydarzenia przed, w trakcie i po podziale. Pokazują one doskonałą harmonię między sobą i typem, czego powinniśmy się spodziewać od typu i antytypu. Przy pomocy prostej próby łatwo możemy przekonać się, kto jest antytypicznym Elizeuszem. W typie po rozdzieleniu płaszcz znalazł się w posiadaniu Elizeusza, a więc w antytypie Elizeuszem musi być klasa, która posiadła ten płaszcz po podziale. Płaszcz symbolizuje władzę rzecznika do świata. Tą władzą były instrumenty, literatura prawdy, narzędzia, rodzina Bethel, pielgrzymi, kolporterzy, ochotnicy, itd., oraz finanse, dzięki którym było możliwe prowadzenie pracy. Kto posiadał i kontrolował tę władzę po podziale? Bez wątpienia ci, którzy pozostali z towarzystwem i którzy przez swoich przedstawicieli, obecne kierownictwo, nowy zarząd, itd., kontynuowali tę pracę. Zatem to oni muszą być antytypicznym Elizeuszem. Powtarzamy, doskonała harmonia między typem a naszym zrozumieniem antytypu zmusiła prezesa towarzystwa, by mógł uniknąć wniosku, że przewodził wielkiej kompanii, do odrzucenia poglądu naszego pastora na temat Eliasza i Elizeusza, ponieważ nasze powyższe zrozumienie wskazuje na rzeczywiste wypełnienie się antytypu według przewidywań pastora. Zmusiło to również PBI do porzucenia wiary w typiczny charakter rozdzielenia Eliasza i Elizeusza, by uniknąć wniosku, że Pan użył nas jako szczególnego przedstawiciela antytypicznej klasy Eliasza podczas rozdzielenia, w tym do podania prawdy odnośnie wypełnienia się tego proroctwa, tak jak prezes towarzystwa był specjalnym przedstawicielem klasy Elizeusza przy podziale oraz tym, który podał błąd na ten temat. Te dwa fakty są przekonującymi dowodami prawidłowości podanego wyżej wypełnienia się antytypu. Po szczegóły odsyłamy czytelników do epifanicznego tomu trzeciego, rozdziału drugiego, gdzie szczegółowo omówiliśmy ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza. To zrozumienie naprawdę podaje biblijne, rozsądne i zgodne z faktami wyjaśnienie podziału pomiędzy ludem Pana podczas 1917 roku. Umiłowani bracia, czy nie potraficie dostrzec w tym znaków czasów? Kolejna seria znamiennych wydarzeń następuje od chwili odejścia naszego drogiego pastora za zasłonę, po pierwsze, rewolucjonizm przeciwko naukom i zarządzeniom Pana. podanym przez onego sługę, ze strony różnych przywódców, stronniczo popieranych w tych działaniach przez swoich zwolenników, oraz, po drugie, stanowczy opór wobec takich przejawów rewolucjonizmu ze strony tych, którzy pozostają wierni tym naukom i zarządzeniom, czego dopełnieniem jest zerwanie przez wiernych społeczności kapłańskiej z rewolucjonistami. Nie można zaprzeczyć, że, po pierwsze, otrzymawszy stronnicze poparcie od wielu zwolenników, pewni przywódcy dopuszczali się rewolucjonizmu przeciwko naukom i zarządzeniom pana podanym przez onego sługę, oraz, po drugie, że wierni przeciwstawiali się im aż do zerwania społeczności kapłańskiej. W Wielkiej Brytanii rewolucjonizm ten rozpoczął się od próby braci Sherna i Crawforda obalenia zarządzeń przybytku naszego pastora i unieważnienia wielu z jego zarządzeń w Bethel. W takim rewolucjonizmie otrzymali oni stronnicze poparcie od innych. Wspierani przez wielu, stanowczo się im przeciwstawialiśmy, aż ich upór w rewolucjonizmie zmusił nas do zerwania z nimi społeczności kapłańskiej. W Ameryce obecne kierownictwo spiskowało, by przekazać w ręce prezesa towarzystwa wszelkie władze naszego pastora, pomimo jego przeciwnych zarządzeń w statucie i testamencie. Spiskowi przeciwstawiała się tak zwana opozycja. W odwecie spiskowcy usunęli większość zarządu, pozbawiając nas sposobności służby, usuwając nas i innych z Bethel i przedstawiając tę sytuację przed kościołem w bardzo kłamliwy sposób za pomocą artykułu przesiewania żniwa, a także ogólnoświatowej kampanii na konwencjach oraz przez pielgrzymów i korespondencję. Niedługo potem zwolennicy Sturgeona i Ritchiego z zazdrości wszczęli działania rewolucyjne przeciwko wyraźnemu i szczególnemu używaniu nas przez pana w sprzeciwianiu się rewolucjonistom i podawaniu prawdy na temat antytypicznego Eliasza i Elizeusza. Przez szereg działań podobnych do tych podejmowanych przez obecne kierownictwo i mających miejsce w rocznicę jego aktów, w 1918 roku PBI sprzeciwiło się zarządzeniom pana odnośnie podawania pokarmu na czasie i starało się narzucić kościołowi korporację do kierowania jego pracą. My i nasi zwolennicy niezłomnie sprzeciwialiśmy się temu, aż konieczne stało się zerwanie kapłańskiej społeczności z zarządem PBI i ich zwolennikami. Wkrótce potem stantwastyści, ruch nieuznający postępującej prawdy po śmierci brata Russella, przepis tłumacza, zaczęli działalność rewolucyjną przez udzielanie poparcia rewolucjonizmowi towarzystwa aż do Paschy 1918 roku, zniechęcając do jakiejkolwiek dalszej pracy oprócz pocieszania braci i zwalczając pracę Epifanii. Zwolennicy Olsona, ze swoimi błędnymi naukami na temat objawienia, i tak dalej, przez swoich przywódców, którzy nie byli mianowani do urzędu pielgrzyma przez pana za pośrednictwem onego sługi, lecz sami przejęli przywilej nauczania powszechnego kościoła, oraz przez ataki na pracę Epifanii, podnieśli głowy w rewolucjonizmie. Święci Epifanii sprzeciwiali się temu aż do zerwania z nimi społeczności kapłańskiej. Następnie zwolennicy Hirsza zbuntowali się przeciwko pewnym zarządzeniom podanym przez pastora odnośnie szkolenia przyszłych starszych, przeciwko ograniczeniu głosowania w kościele tylko do spłodzonych z ducha członków kościoła oraz przeciwko pewnym epifanicznym zarządzeniom związanym z zajmowaniem się lewitami. Także i w tym przypadku wierni sprzeciwiali się temu aż do zerwania społeczności kapłańskiej z nimi. W dwóch poprzednich akapitach przedstawiliśmy początki rewolucjonizmu w ośmiu grupach. Rewolucjoniści nie ograniczyli się jednak tylko do takiego rewolucjonizmu. postąpili znacznie dalej w złej działalności. Redaktorzy strażnicy, szczególnie ich wódz, prezes towarzystwa, zaczęli odrzucać różne nauki naszego pastora, by wprowadzać przeciwne im błędy, na przykład na temat Eliasza i Elizeusza, tymczasowego usprawiedliwienia, młodocianych godnych, różnych przypowieści, jubileuszy, i tak dalej, aż w końcu wprowadzono dosłownie setki błędów i odrzucono setki nauki interpretacji naszego pastora. Tak bardzo zmienili jego zarządzenia odnośnie prowadzenia pracy, że w tym, co teraz robią, trudno jest rozpoznać pracę zorganizowaną przez pastora. PBI też powiększyło swój początkowy rewolucjonizm. Przyjęli statut, który pod wieloma względami jest rewolucyjny w stosunku do wzorcowego statutu do kontrolowania korporacji wśród ludu prawdy. W kwestiach doktrynalnych pobłądzili w znacznych częściach Księgi Objawienia i Daniela, a w całej chronologii przyjęli poglądy nominalnego Kościoła, przeciwne naukom pastora, którego nie uznają za onego sługę. Inni z wyżej wymienionych rewolucjonistów także poszerzyli swój początkowy rewolucjonizm. W każdym przypadku my i nasi zwolennicy odpieraliśmy te przejawy rewolucjonizmu. Łamy teraźniejszej prawdy zawierają wiele artykułów ukazujących te doktrynalne błędy i złe praktyki. W każdym przypadku Pan pozwalał nam skutecznie obalać te błędy i ganić te złe praktyki. Byliśmy tak nieugięci w bronieniu prawdy i jej zarządzeń oraz obalaniu błędów i ich zarządzeń, że nawet nasi rewolucjonizujący bracia musieli przyznać, że konsekwentnie stoimy przy naukach i zarządzeniach podanych przez naszego drogiego pastora. Rewolucjoniści, którzy początkowo próbowali odpowiadać na nasze argumenty, przedstawiają nasze postępowanie pod tym względem jako sporne i kłótliwe. Nasza argumentacja tak bardzo miażdżyła jednak ich odpowiedzi, że zaprzestawali podejmowania kolejnych prób reagowania, twierdząc, że opowiadają się za pokojem i nie chcą mieć nic wspólnego ze sporami, pozorując w ten sposób wielką cichość w kontraście do naszego rzekomo kłótliwego ducha. Kiedy nasz Pan, pastor czy inni wierni słudzy prawdy pozostawali cicho, gdy ich argumenty były atakowane i wprowadzano błędy, Michała rozdział 5 wersety 5 i 6. W podobnych warunkach z pewnością zachowywali się oni tak jak my, a nie jak rewolucjoniści. Jakie jest znaczenie takiego rewolucjonizmu i stanowczego sprzeciwu wobec niego, co, jako znamienne wydarzenia, nie może pozostać niezauważone przez lud Pana? Rozumiemy, że taki rewolucjonizm odpowiada podejmowanym przez kozła Azazela próbom uwolnienia się z rąk najwyższego kapłana, a sprzeciw, odpieranie takich prób, prowadzeniu tego kozła przez kapłana od drzwi przybytku do bramy dziedzińca. Omówiliśmy ten temat szczegółowo w epifanicznym tomie 4, rozdziale 3. Tutaj ograniczymy się jedynie do informacji ogólnych. To, że grzechem wielkiej kompanii jest rewolucjonizm oczywiste jest z psalmu 107 wersetów 10 i 11. Który zacytujemy i wyjaśnimy po uprzednim streszczeniu tego psalmu. Wersety od 1 do 9 odnoszą się do maluczkiego statka, od 10 do 16 do wielkiej kompanii, od 17 do 22 do cielesnego Izraela podczas wieku Ewangelii i przy jego końcu, od 23 do 32 do świata podczas i pod koniec wielkiego ucisku, od 33 do 38 do warunków i ludzkości w tysiącleciu, od 39 do 42 do dobrych i złych w małym okresie, a werset 43 pokazuje, że ktokolwiek rozumie ten psalm, zrozumie też plan Jehowy dla ludzkości. Zgodnie z powyższym wersety od 10 do 16 dotyczą Wielkiej Kompanii. Obecnie zacytujemy i w nawiasach wyjaśnimy wersety 10 i 11, którzy siedzą w ciemności, w błędzie, w który Pan pozwala popaść klasie Wielkiej Kompanii, gdy znajduje się w rękach Azazela, i w cieniu śmierci, zagrożeniu wtórą śmiercią, do której niemal doprowadza ich przejawiana przez nich samowola, związani będąc nędzą, pokusami szatana, 1 Piotra rozdział 5 wersety 8 i 9, i żelazem, silnymi więzami samolubstwa, światowości i grzechu, ponieważ zbuntowali się, w rewolucjonizmie, przeciwko słowom, naukom, Bożym i pogardzili, wzgardzili i uważali za małej wagi i nieistotną, radą najwyższego, boski plan składa się z szeregu prawd, faktów i zarządzeń, których odrzucenie w jakimkolwiek szczególe jest pogardą wobec całego planu. Jakuba rozdział 2 werset 10. Ignorowanie zarządzeń dotyczących prowadzenia dzieła Pana, podanych przez onego sługę, z pewnością jest pogardzeniem radą, planem Boga. Jak wykazaliśmy powyżej, fragment ten odnosi się do Wielkiej Kompanii. Oskarża on ją o, po pierwsze, rewolucjonizm przeciwko naukom Pana oraz o, po drugie, pogardzanie jego zarządzeniami. Pokazuje, że odrzucanie różnych nauk i zarządzeń Pana jest grzechem, szczególnym grzechem objawiającym Wielką Kompanię. Rewolucjonizm objawia ją jako taką. Zgodnie z tym wersetem tylko wtedy wiemy, że nowe stworzenie należy do Wielkiej Kompanii, gdy buntuje się ono przeciwko naukom i zarządzeniom Pana. Nie możemy mieć pewności co do utraty przez nich korony z powodu innych grzechów niż rewolucjonizm, ponieważ nie możemy ocenić, jaki stopień innego zła powoduje utratę przez kogoś korony. Gdy jednak nowe stworzenia rewolucjonizują przeciwko naukom i zarządzeniom Pana, jesteśmy informowani przez Pana, przez taki rewolucjonizm, że tacy rewolucjoniści utracili korony, i z tego powodu należą do Wielkiej Kompanii. Psalm 107 wersety 10 i 11 to wersety, przez które Pan podaje nam te informacje. My ich nie osądzamy. Przez ich postępowanie osądza ich Bóg, który, jak wyjaśnia ten werset, ich rewolucjonizmem objawia ich przed wiernymi jako lewitów, członków Wielkiej Kompanii. Powtarzamy, nie osądzamy ich, gdy na podstawie ich objawionego rewolucjonizmu ogłaszamy ich jako członków Wielkiej Kompanii. W ten sposób jedynie ogłaszamy wcześniejszy osąd Boga, który, jak pokazuje ten werset, jest nam teraz objawiany przez ich rewolucjonizm. Nasz pastor nauczał, że po rozdzieleniu antytypicznego Eliasza i Elizeusza, a przed opuszczeniem ziemi przez wiernych, mieli oni wiedzieć, kto należy do Wielkiej Kompanii, jak dowodzi tego następujący cytat z reprintu numer 5950, akapit 4, po uderzeniu Jordanu. Po rozdzieleniu ludzi poselstwem prawdy i płaszczem mocy Eliasza, nastąpi podział Kościoła na dwie klasy. Od tej pory klasa Eliasza, klasa maluczkiego statka, będzie wyraźnie objawiona, odrębna i różna od klasy Wielkiej Kompanii. Należy pamiętać, że podział ten będzie spowodowany przez ognisty rydwan, pewne surowe, testujące doświadczenia, które klasa wybrańców szybko zaakceptuje i podejmie, a klasa Elizeusza będzie unikać prześladowań, ale nie wróci do grzechu czy odrzucenia Pana. Nieco później trąba powietrzna, prawdopodobnie anarchia, doprowadzi do przemiany klasy Eliasza. Kolejny jego cytat, sprawozdanie z konwencji z 1916 roku, strona 198. Pytanie dziesiąte brzmi, wielka kompania zostanie po raz pierwszy objawiona, gdy przez ognisty rydwan zostanie, od niej, oddzielona klasa Eliasza, od tego czasu będzie właściwe mówienie o niektórych jako należących do malutkiego statka, a o innych, jako należących do wielkiej kompanii. Gdy Pan objawi różnicę między klasą Eliasza, królewskim kapłaństwem, a klasą wielkiej kompanii, klasą Elizeusza, od tej pory ci drudzy będą przedstawieni jako znajdujący się na dziedzińcu. Powtórzmy, aż myśl ta zostanie dobrze zrozumiana, to rewolucjonizm przeciwko naukom i zarządzeniom Boga objawia wiernemu i oświeconemu Kościołowi utracjuszy koron jako takich. Kościół musi znać utracjuszy koron jako takich z powodu służby wobec nich. Gdyby nie taka wiedza, jak mógłby on rozsądnie prowadzić ich człowieczeństwo jako kozła Azazela od drzwi przybytku do bramy dziedzińca, oddawać ich człowiekowi na to wyznaczonemu, a jeszcze później pozostawiać ich w rękach Azazela, 3 Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 20 do 22? Gdyby nie ta wiedza, jak mogliby uważać ich za niebędących już w świątnicy, lecz za antytypicznych lewitów na dziedzińcu, których oni razem ze swoją głową i pod nią poświęcają do pracy lewickiej. 4 Mojżeszowa rozdział 8 werset 13, porównaj z rozdziałem 8 wersetami od 5 do 26. Synowie Aarona byliby ślepi, co dyskwalifikowałoby ich do posługi kapłańskiej, a tym samym do służby poświęcania lewitów. 3 Mojżeszowa rozdział 21 wersety od 16 do 24. Gdyby nie widzieli lewitów jako takich, których razem z Aaronem oczyszczali i poświęcali do służby lewickiej. Zatem w antytypie, podczas oczyszczania i poświęcania wielkiej kompanii jako antytypicznych lewitów, nie tylko najwyższy kapłan, Jezus, ale i podkapłani oczyszczają i poświęcają wielką kompanię jako lewitów, a więc podkapłani byliby ślepi w tej służbie i w ten sposób zdyskwalifikowani do jej pełnienia, gdyby nie widzieli, kto należy do wielkiej kompanii. Drodzy bracia, niech zatem nikt już nie mówi, że pozwalamy sobie na zabronione osądzanie, kiedy ogłaszamy objawiony osąd Pana co do przynależności buntujących się nowych stworzeń do klasy wielkiej kompanii. Przyjrzyjmy się teraz krótko obrazowi kozła Azazela, 3 Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 20 do 22. I zauważmy zgodność typu i antytypu. To, że kozioł Azazela, wypaczającego i przekręcającego, był przywiązany u wejścia do przybytku jest pokazane w hebrajskim słowie przetłumaczonym jako postawi. 3 Mojżeszowa rozdział 16 werset 7, które oznacza umieścić, przywiązać. Widząc zabijanie innego kozła oraz najwyższego kapłana wchodzącego i wychodzącego ze świątnicy przynajmniej 2 razy, żaden kozioł nie stałby spokojnie w czasie takich czynności, ponad godzinę, gdyby nie był przywiązany. Według piramidy ostatni członek klasy kozła pańskiego został umieszczony na ołtarzu 16 września 1914 roku. Bezpośrednio potem najwyższy kapłan świata, Jezus i wierny Kościół, zaczął wyznawać grzechy chrześcijaństwa, co słyszała wielka kompania. To wyznawanie jest kolejnym obrazem wydarzeń, które stanowiły uderzanie Jordanu przez Eliasza, antytypiczną pierwszą walkę Gedeona oraz wiązanie królów i książąt przez świętych, i tak dalej. Psalm 149 wersety od 5 do 9. Jest pewnym, że począwszy od publicznego zebrania na konwencji w Fort Worth, 20 września 1914 roku do listopada 1916 roku kładziono wielki nacisk na ogłaszanie grzechów chrześcijaństwa, które doprowadziły do wojny światowej i ją spowodowały. Sama wojna stała się okazją dla takiej działalności. Było to czynione przez kazania naszego pastora w gazetach, wykłady jego oraz innych pielgrzymów, kolporterów specjalizujących się w dystrybucji parauzyjnego tomu czwartego oraz stosowne ulotki rozdawane przez ochotników, takie jak Ucisk narodów, warunki społeczne nie do naprawienia przez człowieka, dlaczego drżą finansiści, ordynacja duchowieństwa oszustwem, świat w ogniu, i tak dalej. To nie bracia z wielkiej kompanii prowadzili to dzieło do końca w duchu Pana. Oni słyszeli, jak było ono prowadzone, tak jak kozioł Azazela słyszał, jak Aaron wyznawał nad nim grzechy. Tak jak w typie kolejnym krokiem było odwiązanie kozła Azazela, tak odwiązany został antytypiczny kozioł Azazela, otrzymując więcej wolności. Wydarzyło się to przez dwa akty. Po pierwsze, najwyższy kapłan świata, głowa i ciało, pozwolił na głoszenie takich błędów odnośnie władz naszego pastora jako onego sługi, które ośmieliły różnych braci z wielkiej kompanii do ignorowania jego autorytetu jako onego sługi, a w konsekwencji do prób odrzucenia jego zarządzeń dotyczących prowadzenia pracy. Po drugie, głowa najwyższego kapłana świata przez śmiercionego sługi usunęła jego mocną kontrolę nad tą pracą. Te dwa akty dały niespokojnemu, rewolucyjnemu, antytypicznemu kozłowi sposobności do rewolucjonizmu, jakich nie posiadał on przed zaistnieniem tych dwóch wydarzeń. Ten pęd do wolności, samowoli, rozpoczął się w Anglii, gdzie przynajmniej na rok przed śmiercią naszego pastora miał miejsce pierwszy wspomniany akt odwiązania, którego wynikiem były wysiłki zmuszenia pastora do zaprzestania sprawowania kontroli w londyńskim przybytku i Bethel. Pan, w pełni zdający sobie sprawę z tego, co się dzieje, nasz pastor rozumiał to częściowo, wybrał nas, abyśmy byli kapłanem w ciele, który miał szczególnie reprezentować kapłanów pod naszą głową w postępowaniu z rewolucjonistami. Po śmierci naszego pastora brytyjski oddział kozła Azazela rzucił się więc po wolność. Przekonali się, że lina wokół nich znajdowała się w rękach, których szarpnięcia powaliły ich z nóg. Poprzez nas i naszych zwolenników Pan Jezus zdecydowanie i zwycięsko sprzeciwiał się ich rewolucjonizmowi, prowadził kozła do bramy, a z powodu jego uporu we właściwym czasie zerwał kapłańską społeczność z tymi rewolucjonistami i oddał kozła człowiekowi na to wyznaczonemu, niekorzystnym okolicznościom. Po powrocie do Ameryki dowiedzieliśmy się, że obecne kierownictwo tak dalece popadło w błąd odnośnie władconego sługi w regulowaniu pracy przez jego zarządzenia, statut i testament, że uważało te postanowienia za nieistotne, pogardziło Radą Najwyższego, na przykład zaprzestając służby przy pomocy gazet, dezorganizując pracę pasterską i angelofon. W 1916 roku brat Russell założył firmę Angelico Company, która zajmowała się produkcją i sprzedażą gramofonów, do których dołączano komplet 50 płyt, zwanych nagraniami angelofonu. Na jednej stronie zawierały one dwuminutowe nagranie pieśni religijnej, a na drugiej dwuminutowe jej wyjaśnienie przez brata Russella, wypowiedziane jego własnym głosem. Przepis tłumacza, odbierając władzę z rąk zarządu, przekazując prezesowi towarzystwa całą władzę, jaką nad pracą posiadał nasz pastor, i tak dalej, a także odrzucając tymczasowe usprawiedliwienie w rozmowach z rodziną Bethel, ale jeszcze nie w artykułach strażnicy, i tak dalej. Widząc te rzeczy, przeciwstawiliśmy się im i zmobilizowaliśmy 5 z 7 dyrektorów do działań przeciwstawiających się takiemu rewolucjonizmowi oraz prób zapewnienia działalności zgodnej z zarządzeniami i naukami naszego pastora. Doprowadziło to kozła Azazela w Ameryce, na czele z obecnym kierownictwem, do mocnego szarpania powrozem. Takimi szarpnięciami były pozbawienie nas służby, wyrzucenie 4 dyrektorów, wypędzenie nas i innych z Bethel, fałszowanie sytuacji przed rodziną Bethel, opublikowanie całkowicie nieuczciwego artykułu przesiewania żniwa, prowadzenie kampanii przez konwencję, usługi pielgrzymskie, rozmowy i korespondencje w celu pozyskania poparcia Kościoła. Najwyższy kapłan świata kontrował te szarpnięcia przez artykuły Światło po ciemności, przegląd przesiewań żniwa, fakty dla udziałowców, i tak dalej. Samowola obecnego kierownictwa i jego stronniczych zwolenników doprowadziła do zerwania z nimi społeczności kapłańskiej przez najwyższego kapłana świata, doprowadzenia ich do człowieka na to wyznaczonego, a potem pozostawienia ich Azazelowi. W zasadzie tak samo postępowano ze zwolennikami Sturgeona, Ritchiego, Pebei, Olsona, Hirsha i standfastystami, z powodu ich rewolucjonizmu. Wielokrotne ataki naszego Pana przez teraźniejszą prawdę na błędy strażnicy, zwiastuna Pebei, na poglądy olsonizmu, standfastyzmu, Towarzystwa Głosu Eliasza, i tak dalej, są jedynie szarpnięciami ze strony najwyższego kapłana w stosunku do kozła Azazela w związku z każdą formą jego rewolucjonizmu. Kapłaństwo dawało mocny odpór. Umiłowani bracia, to nie kłótliwość ani swarliwość z naszej strony pobudza nas do sprzeciwiania się tym aktom rewolucjonizmu. Powoduje nami prawdziwe oddanie dla prawdy i sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ przez rewolucjonistów szatan pragnie zniszczyć prawdę i jej zarządzenia w celu zrujnowania planu i ludu Bożego. Znając jego upadły cel oraz będąc oświeconym i wiernym sługą prawdy i ludu Bożego, któremu Pan powierzył taką pracę, stanęliśmy na drodze działań tych rewolucjonistów, zdeterminowani łaską Pana, by stawiać im opór aż do końca, aż podniosą ręce i poddadzą się, co we właściwym czasie z pewnością uczynią ci z nich, którzy zachowają Ducha Świętego. Pan dał nam bowiem usta i mądrość, których żaden z naszych przeciwników nie może zakwestionować ani obalić. Próbowali, ale zrezygnowali z tych prób jako bezużytecznych. Dlaczego? Ponieważ prawda Boga jest mocniejsza niż błędy Azazela. To nie dzięki naszym własnym zdolnościom posiadamy prawdę i zwycięstwo. Jest to wyłącznie za sprawą Pana i jest cudowne w naszych oczach. W ten sposób wyjaśniliśmy biblijnie drugą serię wydarzeń, mających miejsce wśród ludu Bożego od śmierci pastora. Czy nie potraficie rozpoznać w nich znaków czasów? Obecnie przechodzimy do 3 serii wydarzeń wśród ludu Pana po śmierci naszego pastora, podziału wielkiej kompanii na wiele grup. Rozumiemy, że w antytypie podziały te odpowiadają podziałom lewitów. Nasz pastor powiedział nam, że pod koniec wieku, po zakończeniu żęcia, lewici zostaną objawieni w swoich różnych grupach. Widzimy, że podział ten dokonuje się na naszych oczach. W typie były 3 ogólne klasy lewitów, kechatyci, merarici i gerszonici, 4 Mojżeszowa rozdział 3 werset 17. Jak można zauważyć, podobnie do kapłanów kechatyci nie posiadali wozów. 4 Mojżeszowa rozdział 7 werset 9, natomiast Merarici mieli 4, 4 Mojżeszowa rozdział 7 werset 8, a Gerszonici, 2, 4 Mojżeszowa rozdział 7 werset 7. Zauważyliśmy już, że wozy są typem organizacji. Kapłani nie mieli i nie mają ziemskich organizacji do prowadzenia swej pracy. Widzimy jednak, że wielu rewolucjonistów również nie będzie miało żadnych organizacji do kontrolowania ich pracy. Ci niezorganizowani rewolucjoniści są antytypicznymi kechatytami. Są dwie grupy zorganizowanych rewolucjonistów. Po pierwsze, ci, którym skutecznie udało się zdobyć kontrolę nad korporacjami pastora, korporacjami, które za jego życia były fikcyjne i nieaktywne, ponieważ on zarządzał wszystkim, oraz, po drugie, ci, którzy próbowali, ale nie zdobyli kontroli nad organizacjami naszego pastora, a następnie przystąpili do tworzenia swych własnych. Ci pierwsi odpowiadają Meraritom Machlitom, ci drudzy, Gerszonitom. Merarici i Muszici w towarzystwie głosu Eliasza utworzyli towarzystwo. Wśród rewolucyjnych nowych stworzeń znajdujemy więc trzy ogólne grupy, będące antytypami kechatytów, Meraritów i Gerszonitów. Te zaledwie trzy ogólne grupy Lewitów zostały podzielone na 8 podgrup, z których dwie stanowili Gerszonici, Libnici i Szimeici, 4, Kehatyci, Amramici i Zacharyci, Hebronici i Uzjalici, 2, Meraryci, Machlici i Muszici, 4 Mojżeszowa rozdział 3 wersety od 17 do 20. W związku z tym wśród trzech ogólnych grup antytypicznych Lewitów powinniśmy szukać 8 podgrup, które oczywiście znajdujemy. Powyżej pokazaliśmy, że niektórzy z antytypicznych Lewitów, ci nieuznający kontroli organizacji nad ich pracą, są antytypami kechatytów. Składają się oni z 4 podgrup, antytypów 4 podgrup kechatytów. Zwolennicy Sturgeona są antytypicznymi Uzjelitami, zwolennicy Richiego, antytypicznymi Hebronitami, zwolennicy Olsona, i Zachartami, a zwolennicy Hirsza, antytypicznymi Amramitami. Żadni z nich, jako antytypiczni kechatyci, nie posiadają organizacji do kontrolowania ich pracy. Powyżej zauważyliśmy, że Merarici i Machlici są typem tych, którzy zdobyli kontrolę nad organizacjami naszego pastora, będącymi trzema antytypicznymi wozami. Po pierwsze, Towarzystwem Strażnicy i Traktatów Biblijnych. Po drugie, Stowarzyszeniem Kazalnicy Ludowej oraz, po trzecie, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Biblii. Zwolennicy towarzystwa uzyskali nad nimi kontrolę w trakcie rozdzielania antytypicznego Eliasza i Elizeusza w 1917 roku. Następnego roku zwolennicy towarzystwa podzielili się na dwie części. Po pierwsze, na tych, którzy pochwalali militarne kompromisy wodzów towarzystwa po ich aresztowaniu, pozostając z towarzystwem, oraz, po drugie, na tych, którzy nie pochwalali tego i wycofali się z towarzystwa, standfastystów. Ci drudzy utworzyli następnie organizację jako komitet, który funkcjonował przez jakiś czas, a następnie został zastąpiony przez Towarzystwo Głosu Eliasza, odłam standfastystów. Zwolennicy towarzystwa odpowiadają w antytypie Meraritom Machlitom, a standfastyści, Meraritom Muszitom. Wspomniane wyżej cztery organizacje w antytypie odpowiadają natomiast czterem wozom danym Meraritom. Powyżej wykazaliśmy, że ci rewolucjoniści, którzy uznają kontrolę organizacji nad swą pracą, ale którym nie udało się przejąć kontroli nad organizacjami pastora, są antytypicznymi Gerszonitami. W Anglii ruch Sherna i Crawforda usiłował, ale nie zdołał zdobyć kontroli nad IBSA, natomiast w Ameryce ci, którzy najpierw funkcjonowali jako Komitet Fort Pitt, a następnie jako PBI, usiłowali, ale nie zdobyli kontroli nad wszystkimi trzema organizacjami naszego pastora. Te dwie grupy potem utworzyły własne organizacje. Po pierwsze, ci pierwsi, Komitet Studentów Biblii, w skrócie BSC, a po drugie, ci drudzy, Pastoralny Instytut Biblijny, w skrócie PBI. Ci pierwsi odpowiadają Gerszonitom Libnitom, a ci drudzy, Gerszonitom Szimeitom. Widzimy zatem, że główne podziały i podpodziały rewolucjonistów w antytypie odpowiadają głównym typicznym podziałom i podpodziałom lewitów. Znajdujemy więc to, czego powinniśmy się spodziewać. Lewici są obecnie rozwijani jako całość oraz w ich głównych podziałach i podgrupach. Jest to mocnym potwierdzeniem poprawności naszego punktu widzenia na te wydarzenia. Czy w tych wielu sprawach nie rozpoznajecie znaków czasów? Niektórzy mogliby się jednak nie zgodzić z takim opisem faktów, mówiąc, że chociaż istnieją te trzy główne podziały, wśród rewolucjonistów jest więcej niż 8 głównych grup. Zgadzamy się z tym i dodajemy, że zgodnie z typem powinniśmy spodziewać się więcej, ponieważ trzech synów Lewiego przez swoich 8 synów miało wiele dzieci, które z kolei miały kolejne dzieci, aż w genealogii Lewitów zostało zapisanych 60 rodowodów. Są one typem 60 podziałów, w jakie rozwinie się tych 8 grup, zanim zakończy się podział Lewitów. To samo jest przedstawione w 60 słupach na dziedzińcu. Z dwóch różnych punktów widzenia do tych 60 grup podane są także aluzje w Pieśni nad Pieśniami rozdziale 3 wersecie 7 i rozdziale 6 wersecie 8. W dalszym dzieleniu tych trzech podziałów i 8 grup widzimy zatem antytyp zmierzający do 60 grup. Nie jest to jeszcze zakończone, pisane w roku 1925, ale we właściwym czasie dobiegnie końca. Postęp w kierunku zakończenia powinien wzmocnić naszą wiarę w prawidłowość powyższego wyjaśnienia. Obecnie proces ten jest zakończony. Czy nie rozpoznajecie znaków czasów w tych rzeczach? To są właśnie te trzy znaki czasów, których wystąpienia po zakończeniu użęcia spodziewaliśmy się od wielu lat. Na innym miejscu podaliśmy 63 powody na potwierdzenie końca żęcia do października 1914 roku, a pokłosia, w kwietniu 1916 roku. Teraz nadszedł więc czas na te rzeczy. Nie mogą one być wyjaśnione biblijnie, logicznie i zgodnie z faktami z żadnego innego punktu widzenia, co jest oczywiste na podstawie kompletnej porażki wszystkich innych wyjaśnień. Wydarzenia te dowodzą zatem rozdzielenia antytypicznego Eliasza i Elizeusza, prowadzenia kozła Azazela do bramy i oddania go przez najwyższego kapłana świata w ręce człowieka na to wyznaczonego, rozdzielenia lewitów na ich podziały, grupy i podgrupy. Taki jest głos tych znaków, z którym zgadzają się wszystkie wersety Pisma Świętego. Jeśli powyższa interpretacja jest poprawna, jak dowodzą tego Biblia, logika i fakty, praca redaktora teraźniejszej prawdy, wykładów Pisma Świętego oraz autora epifanicznych wykładów Pisma Świętego musi mieć zupełnie inny charakter, niż jest to przedstawiane przez tych, których Biblia, logika i fakty pokazują jako rewolucjonistów. Przedstawiają oni go jako szalonego, ambitnego, wywyższającego się, fałszywego i złośliwego człowieka chwytającego władzę. Jeśli jednak powyższa interpretacja jest prawdziwa, oskarżenia te są wielkimi wypaczeniami, a jego dzieło oraz wysiłki wśród ludu Pana przeciwko rewolucjonistom od śmierci naszego pastora są usankcjonowane, kierowane i wspierane przez Boga, to jest nasz sprzeciw wobec rewolucjonizmu brytyjskich dyrektorów, obecnego kierownictwa, PBI, i tak dalej, był uznany przez Pana, kierowany przez Pana i wspierany przez Pana, któremu w Jego obfitującej łasce, pomimo naszych słabości i błędów, upodobało się użyć nas w dziele zachęcania współkapłanów i przeciwstawiania się rewolucjonizmowi kozła Azazela w próbach szatana, by w ten sposób obalić i wypaczyć prawdę i zarządzenia przewidziane przez Pana do prowadzenia dzieła prawdy. Jeśli to jest prawdą, przez lud Boży powinni być odrzuceni właśnie ci rewolucjoniści, których początkowo próbowaliśmy z miłością w indywidualnych rozmowach skłonić do odwrócenia się od złych czynów i którym ze wzrastającą mocą sprzeciwialiśmy się dopiero wtedy, gdy przejawiali oni rosnącą samowolę trwania w swym rewolucjonizmie. Wydarzenia i Pismo Święte dowodzą, że są oni ambitnymi, wywyższającymi się, fałszywymi i złośliwymi osobami chwytającymi władzę, którzy, przyłapani przez nas na gorącym uczynku w czynieniu zła, oszukańczo stosowali wobec nas okrzyk „łapcie złodzieja”, by odwrócić uwagę od własnych złych czynów i nauk. Oskarżają nas o rozgoryczenie, ale my wzywamy ich, by pokazali jedno gorzkie zdanie z naszych pism. Jako rozgoryczenie fałszywie przedstawili naszą wyrazistość i klarowność w objawianiu spraw, wymaganą przez cele Epifanii. Niektórzy z nich oskarżają nas o zdradzenie ich przed urzędnikami, podczas gdy my staraliśmy się chronić ich podczas przesłuchiwania przez jednego z ich oskarżycieli. Niektórzy z nich oskarżają nas, że jesteśmy z klasy Judasza, podczas gdy my wiernie służymy braciom za cenę stałej samoofiary i rezygnowania z naszych ludzkich praw. Niektórzy z nich publicznie ogłaszali, że należymy do klasy wtórej śmierci, podczas gdy nasze pozostawanie w prawdzie i służbie wobec niej dowodzi wprost przeciwnie. Często szeptem zniesławiają nasz charakter jako osoby, dopuszczając się wielkich kłamstw. Przekręcanie przez nich różnych prawd i zarządzeń oraz wprowadzanie błędów i błędnych zarządzeń dowodzi, że częściowo odpadli od Pana, a pozostawanie w prawdzie i obrona prawdy oraz jej zarządzeń przez nas, w połączeniu z otrzymywaniem postępującego światła do wspierania braci oraz naszą służbą w samozaparciu dla Pana, prawdy oraz braci, i to pomimo wielu prześladowań, dowodzi, że Pan pochwala nasze ogólne postępowanie, a nie aprobuje ich postępowania. Umiłowani w Panu bracia, zbadajcie nasze nauki, służbę i życie, jakimi są one w czynie i prawdzie, a, uwzględniając nieuniknione słabości naszego ziemskiego naczynia, stwierdzicie, że są one w harmonii z naukami, służbą i życiem wiernych sług Boga. Niewielu z was jest w stanie ocenić nasze życie poza tym, co widzicie w naszych pismach, ale jesteście w stanie zbadać nasze nauki. Jeśli je przestudiujecie, wykazując postawę uczciwą, chłonną, pokorną, cichą i świętą, przekonacie się, że są one zgodne z tymi, które Bóg dał nam przez onego wiernego i mądrego sługę, na nich oparte i z nich wypływające. Mając na względzie to oraz okropne błędy i odrzucanie prawdy przez naszych przeciwników, czy nie rozpoznajecie znaków czasów jako potwierdzenia naszych nauk i dzieła, podawanych i czynionych w prawdzie i Duchu Bożym, oraz tego, że rewolucjonizm przeciwko naukom i zarządzeniom Pana, przejawiany przez naszych oszczerców, pochodzi od Azazela, szatana, i jest czyniony w jego duchu? Czwartym znakiem czasów jest to, że prawda postępuje zgodnie z zasadami Epifanii. Jednocześnie wiele błędów jest przedstawianych przeciwko niej jako postępujące światło. w Strażnicy z roku 1926. Na stronach od 115 do 119 znajduje się artykuł pod tytułem Świecące światło, którego podstawą jest werset z przypowieści Salomonowych rozdziału 4 wersetów 18 i 19. Jest on kolejną ilustracją tego, jak papież Małego Babilonu, w duchu i stylu papieża Dużego Babilonu, stosuje do siebie i swoich naśladowców, imitacji wiernych, fakty, które Biblia stosuje do prawdziwie wiernych, natomiast rzeczy, które Biblia odnosi do niewiernych, imitacji wiernych, jak on sam i jego stronniczy zwolennicy, on stosuje do prawdziwie wiernych. Dla niego fragment wersetu mówiący o świetle wzrastającym dla sprawiedliwych oznacza zatem, że on i jego naśladowcy otrzymują to wzrastające światło, natomiast fragment mówiący o ciemności, która jest udziałem bezbożnych, oraz o ich potykaniu się w nieświadomości stosuje do ludu prawdy, który odszedł od towarzystwa, pod którym jego czytelnicy rozumieją zwłaszcza braci oświeconych Epifanią. Chociaż bez wątpienia wielu z tych, którzy opuścili towarzystwo, jest takimi samymi lewitami, jak sami stronniczy zwolennicy towarzystwa, i dlatego tak jak oni, z powodu częściowej niewierności, popadli nieświadomie w różne błędy, niektórzy z tych, którzy opuścili towarzystwo, nie popadli w ciemność, lecz otrzymują postępującą prawdę na czasie. Dowodem tego jest fakt, że zachowują oni wszystko to, co podał nasz pastor, a jako postępującą prawdę otrzymują tylko takie nauki, które są w harmonii z tym, czego on uczył, są z tego rozwinięte i na tym oparte. Prawda postępująca musi się zgadzać z dotychczasową prawdą. Ona nie zaprzecza wcześniej otrzymanej prawdzie, ale czyni ją jaśniejszą i podaje dalsze szczegóły, które jeszcze bardziej rozwijają te same prawdy. Natomiast to, co pozostawia część wcześniejszego fundamentu, usuwa inne części oraz wznosi nowe i odmienne fundamenty, nie może być częścią poprzedniego domu, lecz musi być częścią innego. Twierdzimy zatem, że nauki Epifanii, mocno oparte na prawdzie paruzji i na niej budowane, muszą być postępującą prawdą, natomiast to, co prezes towarzystwa podaje jako postępującą prawdę, która odrzuca części fundamentu paruzji i niszczy inne jego części, by na ich miejsce postawić ich przeciwieństwa, musi być zbaczającym błędem, a nie postępującą prawdą. Mały papież Małego Babilonu i jego stronniczy zwolennicy, podobnie jak wielki papież Dużego Babilonu wraz ze swoimi stronniczymi zwolennikami, nieświadomie popadają w rosnącą ciemność jako swój dział. Przypowieści Salomonowe rozdział 4 werset 19. Natomiast bracia oświeceni Epifanią chodzą coraz jaśniej świecącą ścieżką sprawiedliwych. Przypowieści Salomonowe rozdział 4 werset 18. Nie ma też znaczenia, jak bardzo mały papież Małego Babilonu, podobnie jak jego pierwowzór, duży papież Dużego Babilonu, puszy się, chełpi i wygłasza pompatyczne mowy w swoim twierdzeniu, że jest boskim rzecznikiem, przewodem. Częściowo właśnie z tego powodu jest głową małego antychrysta, a czyny, do których stale nawołuje swoich naśladowców jako do ofiar prawdziwej ofiary za grzech, są jedynie uczynkami małej obrzydliwości, która pustoszy. W małym Babilonie są one odpowiednikiem mszy wielkiego Babilonu, a jego tak zwane światło jest prawdziwą ciemnością małego Babilonu, odpowiednikiem ciemności wielkiego Babilonu w jego wymiarze rzymskokatolickim. Całkowicie oddany szatanowi, mały papież Małego Babilonu, podobnie jak jego pierwowzór, wielki papież Wielkiego Babilonu, nadal będzie się puszyć, chełpić i wygłaszać pompatycznej mowy, aż osąd Boży usunie go na zawsze, podobnie jak uczyni to z jego pierwowzorem w Wielkim Babilonie, gdyż mocny jest Pan Bóg, który go osądza. Pokłoniwszy się Baalowi, szatanowi, gdy jak szatan sięgnął po władzę i zaczął panować nad dziedzictwem Boga, używając setek azazelskich kłamstw, by oczerniać wiernych i zwodzić nieostrożnych, uczynił sobie z Boga przeciwnika, który jedynie pozwala mu, małemu papieżowi, podobnie jak temu wielkiemu, piąć się coraz wyżej, tak by jego upadek był tym większy. Gdy wyda swoje światło, stanie się symboliczną miazgą, jak wielki papież pozostawiając po sobie jedynie pamięć o swych potwornych grzechach przeciwko Panu, prawdzie i braciom. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 48 i 49. W akapicie 14, w rozważanym artykule, prezes towarzystwa powtarza prawdopodobnie po raz setny kłamstwo, o którym wie, że jest kłamstwem, to jest, że nasz pastor przez lata nauczał, iż ktoś może być usprawiedliwiony przed poświęceniem, ale potem porzucił tę myśl. W epifanicznym tomie 6 udowodnimy, że takie prezentowanie poglądu naszego pastora jest błędne, a w wydaniu prezesa towarzystwa jest kłamstwem. Tymczasem oskarżamy prezesa towarzystwa, który wciąż powtarza, że przed śmiercią nasz pastor porzucił tymczasowe usprawiedliwienie, ocelowe, a zatem nikczemne, fałszywe przedstawianie stanowiska naszego pastora na ten temat, niewątpliwie po to, by łatwiej przemycić fałszywą doktrynę. Sprawa ta została wprowadzona do powyższego akapitu, by, jak twierdzi, zilustrować, jak, rzekomo, postępująca prawda rozjaśnia wcześniejsze niejasności. To, co rzeczywiście miało miejsce w doświadczeniu naszego pastora w kwestii jego nauk dotyczących usprawiedliwienia w relacji czasowej do poświęcenia polegało na postępie prawdy wyjaśniającej niejasności. Zauważmy jednak fakt, że prawda o usprawiedliwieniu przed poświęceniem nigdy nie została odrzucona przez pastora. Powtarzamy, nasz pastor nigdy nie zaprzeczył ani nie zrezygnował ze swej nauki, że usprawiedliwienie ma miejsce przed poświęceniem, ponieważ jeszcze na kilka dni przed śmiercią, w swej ostatniej pisemnej wypowiedzi na ten temat, przedmowa do parauzyjnego tomu 6, wciąż uczył on, że jednostka jest usprawiedliwiona przed swym poświęceniem, gdyż uczą o tym liczne wersety, szczególnie Rzymian rozdziały 3 i 4 oraz Galatów rozdział 2. I jak czynił to od wielu lat, do samego końca nazywał to usprawiedliwienie tymczasowym. Natomiast w 1909 roku, dla kontrastu, zaczął zwracać uwagę na dwojakie rozróżnienie w usprawiedliwieniu, czego wcześniej wystarczająco nie kontrastował przez odmienne i właściwe ich określanie. Zaczął wyraźnie dostrzegać, że usprawiedliwienie jest używane przez Boga na dwa sposoby, po pierwsze, tymczasowy, co jest sposobem jego działania przed poświęceniem, oraz, po drugie, ożywiony, co jest sposobem jego działania po poświęceniu. Chociaż przed 1909 rokiem nauczał on o obydwu rodzajach usprawiedliwienia, wtedy po raz pierwszy pokazał je pod innymi określeniami, podkreślając wyraźny kontrast między nimi i pokazując, kiedy każde z nich działa. Prezes towarzystwa odrzuca tymczasowe usprawiedliwienie, twierdząc, że przed poświęceniem nie działa żadne usprawiedliwienie i zaprzecza poglądom naszego pastora podając, że on sam, podobnie jak prezes towarzystwa, porzucił tymczasowe usprawiedliwienie, to jest usprawiedliwienie działające przed poświęceniem. Nasz pastor naprawdę poszedł naprzód z postępującym światłem w tej kwestii i kiedy nadszedł właściwy czas, rozjaśnił temat, który wcześniej był niejasny, wyjaśniając i dowodząc, że podczas wieku Ewangelii tymczasowe usprawiedliwienie, zgodnie ze swymi celami, działa wyłącznie przed poświęceniem, natomiast po poświęceniu się kapłanów działa wyłącznie usprawiedliwienie ożywione. Błąd rozważanego akapitu tkwi w fakcie, że po cichu ignoruje on istnienie tymczasowego usprawiedliwienia i zaprzecza istnieniu usprawiedliwienia przed poświęceniem w jakimkolwiek znaczeniu dla celów wieku Ewangelii. Upór, krętactwo i nieuczciwość prezesa towarzystwa w tej kwestii jest mocnym dowodem, że albo nie rozwinął charakteru, albo zrobiwszy to, bardzo go wypaczył. Wierzymy, że to drugie jest prawdą w stosunku do niego. Akapit 15 słusznie atakuje błąd tych braci, którzy zaprzeczają postępowaniu światła po śmierci brata Russella. Należy jednak pogratulować tym drogim, zagubionym braciom trzymania się prawdy paruzji. Czyniąc to, robią lepiej niż zwolennicy towarzystwa, którzy odrzucają znaczną jej część. Zrobiliby jednak jeszcze lepiej, gdyby przyjęli prawdę podawaną w Epifanii, jako pozostającą w harmonii z prawdami paruzyjnymi, opartą na nich i będącą ich dalszym rozwinięciem. Oczywiście nie jesteśmy jeszcze w dniu doskonałym, ponieważ wtedy błąd nie będzie już podnosił głowy. Dlatego spodziewamy się większego światła na drodze sprawiedliwych, przypowieści Salomonowe rozdział 4 werset 18. Ale nie wszystko, co jest oferowane jako światło, powinno być za takie uznawane, ponieważ szatan, jak dawniej, wciąż przedstawia ciemność za światło, a światło za ciemność. Na podstawie jakich kryteriów możemy zatem ocenić, co wśród rzeczy oferowanych nam jako światło naprawdę jest światłem, a co w rzeczywistości jest ciemnością? Ponieważ światło zgadza się ze światłością, a ciemność i światłość nie zgadzają się, to jest ponieważ prawda jest zgodna z prawdą, a prawda i błąd nie są zgodne, te nauki, które są oparte na prawdzie paruzyjnej, pozostają z nią w harmonii i z niej wypływają, muszą być postępującym światłem, a to, co jej zaprzecza, odsuwa ją na bok lub z niej nie wypływa, musi być błędem. Takie kryteria prawdy i błędu są z pewnością prawdziwe i bezpieczne. Zatem to, co prezes towarzystwa przedstawia jako światło, zaprzeczając i odrzucając prawdy paruzyjne, musi być błędem, jest azazelską ciemnością podawaną za światłość. Nauki Epifanii, będące w harmonii z prawdami paruzyjnymi, na nich oparte i z nich wyprowadzone, muszą być natomiast postępującym światłem, które szatan, przez antytypicznego Jambresa, którego głównym przywódcą jest prezes towarzystwa, przedstawia jako ciemność. Nie jest zatem prawdą, jak sugeruje rozważany akapit, że ci, którzy akceptują nowe poglądy towarzystwa, chodzą w świetle, a ci, którzy je odrzucają, są z konieczności bezbożni, chodzą w ciemności i nie wiedzą, o co się potykają. Fakty i wersety Pisma Świętego dowodzą, że one zły sługa wielce się potyka, chodzi w ciemności i nie wie, o co się potyka. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 49. Przyczynił się on do upadku większej liczby nowych stworzeń i młodocianych godnych niż jakikolwiek inny żyjący człowiek w historii. Na tej podstawie możemy częściowo ocenić, jak wielka musi być jego wina przed Bogiem. Umiłowani bracia, zwłaszcza ci z towarzystwa, którzy posiadaliście prawdę za dni brata Russella, błagamy was, byście nie dowierzali, jako pochodzącej od szatana, żadnej nauce, która zaprzecza naukom, jakie nasz Pan podał przez tego, którego postawił nad domownikami i spiżarnią. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 45 do 47, Ewangelia Łukasza rozdział 12 wersety od 42 do 44. Antytypicznym Eleazarem pod koniec wieku Ewangelii, któremu powierzono antytypiczny przybytek, meble, naczynia, oliwę, wonne kadzidło i codzienną ofiarę śniedną, 4 Mojżeszowa rozdział 4 werset 16. W interesie własnej duszy nie ufajcie zatem przeciwnym naukom prezesa towarzystwa, onemu złemu słudze z Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetów od 48 do 51 i głupiemu, nieużytecznemu pasterzowi z Zachariasza rozdziału 11 wersetów od 15 do 17. Przypowieści Salomonowe rozdział 4 werset 18 między innymi pokazują, że światło musi być postępujące, ponieważ nie jesteśmy jeszcze w doskonałym dniu, a zatem po śmierci naszego pastora musiały pojawić się nowe zarysy prawdy na czasie. Za postępującą prawdę należy jednak uważać tylko takie nauki, które zgadzają się z prawdą paruzyjną, podaną przez sługę paruzji, onego wiernego i roztropnego sługę, ponieważ prawda zgadza się z prawdą, a nie zaprzecza jej. Są jednak bracia, którzy nie wierzą ani słowu Pana z przypowieści Salomonowych rozdziału 4 wersetu 18, ani wyjaśnieniu tego słowa podanym przez pastora, parauzyjny tom pierwszy, strony od 20 do 28, że prawda będzie się powiększać, dopóki nie nadejdzie doskonały dzień. Twierdzą oni, że po jego śmierci nie pojawiło się ani nie może się pojawić więcej światła, ponieważ, jak argumentują, spiżarnia znajdowała się pod jego opieką. Niewątpliwie nie jesteśmy w doskonałym dniu, ponieważ imperium szatana jeszcze istnieje, a działalność dwóch sfer królestwa wciąż należy do przyszłości. Bracia ci sądzą, że swoim twierdzeniem trzymają się nauk naszego pastora, ale najwyraźniej tak nie jest, ponieważ on sam wielokrotnie nauczał, że światło będzie stale świecić aż do dnia doskonałego, który należy jeszcze do przyszłości. Fakt, że błądziciele używają zasady postępującego światła do usprawiedliwiania wprowadzania swych błędów jako rzekomego postępującego światła, nie usprawiedliwia przeciwników ich błędów w zaprzeczaniu prawdzie, że światło postępuje aż do dnia doskonałego, tak samo jak fałszywe pieniądze nie dowodzą, że nie istnieją te prawdziwe. Powyżej podaliśmy kryteria, według których możemy ocenić, co jest, a co nie jest postępującym światłem. Fakt, że nasz pastor miał pieczę nad całą spiżarnią również nie dowodzi, że po jego śmierci miało nie być postępującego światła za pośrednictwem kogoś innego. Nawet gdy on jeszcze żył, Pan podawał niektóre nowe aspekty prawdy najpierw innym braciom, których obowiązkiem w takich przypadkach było przedstawienie ich najpierw nie ogółowi braci, lecz jemu, by to on jako pierwszy przedstawił je ogółowi braci, albo bezpośrednio, to jest osobiście, albo pośrednio, to jest przez nich. Potwierdzeniem tego są przypadki braci Edgarów odnośnie chronologii i piramidy, brata Bartona na temat 18 rozdziału Izajasza, reprint numer 3404, oraz indywidualnego wiązania szatana, reprint numer 4695, brata Bandiego w związku z przypowieścią o zgubionym groszu, i tak dalej. Jest to prawdą, ponieważ sam Pan obiecał, że każdy zdolny i wierny sługa prawdy będzie przez niego uprzywilejowany wyniesieniem czegoś nowego ze spiżarni, Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 52. Takie podanie przez Pana pewnej nowej prawdy sługom innym niż pastor Russell z pewnością nie było w dysharmonii z faktem, że nasz pastor za życia był odpowiedzialny za całą spiżarnię. A jeśli nie było tak wtedy, możemy być pewni, że teraz, od kiedy nasz pastor nie sprawuje opieki nad spiżarnią, wnoszenie nowych i starych rzeczy ze spiżarni przez kogoś innego nie jest przeciwne myśli, że wcześniej spiżarnia była pod opieką naszego pastora. Potwierdza to dobrze zrozumiany symbol użyty przez Pana na ten temat. Oznacza on, że był pewien Pan, który miał szafarza nad swoimi dobrami, oraz że byli inni słudzy współpracujący z nim i pod jego kierunkiem w służeniu domownikom dobrami ze spiżarni. Szafarz ten nie wkładał dóbr do tej spiżarni, co czynił jego pan, który zawsze mówił mu o nowych pokarmach, jakie miał wynieść dla domowników, a on dowiadywał się, jakie i gdzie one są dopiero, gdy jego pan mu powiedział. W wyjątkowych sytuacjach, nie usuwając go z urzędu szafarza, jego pan mówił innym wiernym sługom o naturze i położeniu pewnych nowych rzeczy w spiżarni, kazał im je przynieść i pokazać szafarzowi, który wtedy nadzorował udzielanie ich domownikom. Śmierć szafarza tego domu nie powstrzymywała jednak pana domu od karmienia domowników innymi nowymi pokarmami, dotąd niewykorzystanymi ze spiżarni, tylko dlatego, że wcześniej miał nad nimi pieczę ten szafarz. Wprost przeciwnie, chociaż nie mianowałby kolejnego szafarza, użyłby kogoś do wynoszenia takich nowych pokarmów, którymi chciałby nakarmić swoją rodzinę. Tak postępował nasz Pan przed śmiercią swojego szczególnego szafarza, i tak postępuje po jego śmierci, gdy przestał on już nim być. Obala to rozważany argument, rzekomo oparty na fakcie, że nasz pastor miał dozór nad spiżarnią. Ci bracia, którzy błądzą odnośnie znaczenia i konsekwencji sprawowania dozoru przez pastora nad spiżarnią, nie rozumieją funkcji jego urzędu. Był on posłannikiem paruzji, wyznaczonym przez Pana do sprawowania dozoru nad spiżarnią i domem dla celów paruzji, podawania prawdy paruzyjnej i nadzorowania dzieła paruzji. W ten sposób podał on Kościołowi pełnię prawd paruzyjnych i nadzorował pełne zgromadzenie Kościoła, dlatego nie może mieć następcy, i w ten sposób przygotował fundamenty pod prawdy i dzieło Epifanii, ponieważ prawdy i dzieło paruzji są fundamentem dla prawd i dzieła Epifanii. Ponieważ jednak dzieło naszego pastora nie obejmowało zgromadzenia wielkiej kompanii i młodocianych godnych jako takich, prawdy przez niego podane na te tematy nie były w pełni wystarczające dla dzieła ich zgromadzenia jako takich. Ich zgromadzenie jest dziełem Epifanii, do czego potrzebne są szczególne prawdy epifaniczne, nie będące na czasie za jego życia. Dlatego do dzieła Epifanii potrzebne są rzeczy nowe i stare. Odnośne fakty dowodzą, że nasz pastor nie rozumiał tych nowych spraw dotyczących Epifanii, na przykład czasu wyzwolenia Kościoła, długości czasu ucisku, czasu wyzwolenia Izraela, długości okresu zajmowania się wielką kompanią i młodocianymi godnymi, relacji czasowej między kropieniem krwią kozła a zajmowaniem się wielką kompanią, i tak dalej, z których wszystkie między innymi należą do Epifanii. Z tego powodu popełniał on błędy odnośnie tych spraw. Mówimy tak, nie dyskredytując go w najmniejszym stopniu. Chociaż było on używany bardziej niż jakikolwiek inny sługa Boga, oprócz naszego Pana. Po naszym Panu jest on bowiem z pewnością największy, nie mógł on rozumieć spraw, zanim stały się one na czasie. Kiedykolwiek zatem próbował wyjaśnić rzeczy niebędące jeszcze na czasie, popełniał błędy, jak dowodzą tego wyżej wymienione przykłady oraz inne, na przykład jego przedwczesne wyjaśnienie znaczenia talentów, przypowieści o groszu, czy chwały danej wszystkim świętym, i tak dalej. Wszyscy wiemy, że do 1909 roku nasz pastor nauczał, że wszystko w Biblii, co jest podane dla zrozumienia świętych, 1 Piotra rozdział 1 werset 12, Rzymian rozdział 15 werset 4, zostanie zrozumiane przez Kościół przed opuszczeniem świata, to jest jak wtedy przypuszczał, do roku 1914. Później zrozumiał, że do 1914 roku nie pozostało wystarczająco dużo czasu, by wyraźnie wyjaśnić 3/4 Biblii, jakie nie zostały jeszcze skomentowane. Porzucił więc myśl, że wszystkie rzeczy w Biblii zostaną zrozumiane przed opuszczeniem świata przez wszystkie nowe stworzenia, jak sądzono, do 1914 roku. Gdyby znał długość okresu Epifanii, nie porzuciłby tej myśli, ponieważ najwyraźniej jest ona biblijna. Biblia wyraźnie uczy bowiem, że cała jej zawartość zostanie zrozumiana jeszcze w czasie pobytu Kościoła w ciele, Rzymian rozdział 15 werset 4. Co z tego wynika? Że fragmenty Biblii, których on nie wyjaśnił przed swoją śmiercią, około 66% Biblii, zostaną wyjaśnione podczas Epifanii, i to we właściwy sposób. Tuż przed śmiercią sam powiedział też, że należy oczekiwać, iż prawdziwe wyjaśnienie ksiąg Ezechiela i objawienia, które on spodziewał się podać, zostanie podane po jego śmierci przez innego brata. W lecie 1916 roku powiedział on rodzinie Bethel, że w objawieniu były cztery rzeczy, których on jeszcze nie rozumiał, liczby bestii, najwyraźniej do tego czasu doszedł do wniosku, że pogląd adwentystów, który kiedyś podzielał, to jest wartość numeryczna liter na koronie papieża, był błędny. 1600 stadiów z objawienia rozdziału 14 i rozdziału 17 od 9 do 11, a przede wszystkim klucza do tej księgi. Na konwencji w Dallas, 21 października 1916 roku, w odpowiedzi na pytanie braci, kiedy będzie pisał na temat księgi objawienia, powiedział, że są w niej pewne rzeczy, zwłaszcza jej klucz, których nie rozumie, i że dopóki ich nie zrozumie, nie uważa, że pisanie przez niego na jej temat jest na czasie. Niezrozumienie przez niego tych rzeczy, w świetle jego oświadczenia 9 dni później, na dzień przed śmiercią, że należy się spodziewać, iż ktoś inny poda prawdziwe wyjaśnienie ksiąg objawienia i Ezechiela, oznacza, że wierzył on, iż prawda będzie postępować po jego śmierci. Ponadto, gdy wyrażał swoje wątpliwości co do relacji czasowej między wyzwoleniem Kościoła i kropieniem krwią kozła z jednej strony a zajmowaniem się wielką kompanią z drugiej strony, wyraźnie stwierdzał, że bracia żyjący za czasów ich wypełnienia się zrozumieją te rzeczy wyraźniej niż on. Parauzyjny tom 4, rozdział 3. Fakty te potwierdzają, że spodziewał się on nadejścia większego światła po tym, jak zakończy on zarządzanie spiżarnią. Biblia, nauki pastora, fakty i rozum potwierdzają więc, że światło miało postępować, nawet po śmierci pastora. Dlatego błądzą ci, którzy nauczają, że z powodu posiadania przez niego kontroli nad całą spiżarnią żadne nowe światło nie może przyjść przez innego i że po jego śmierci nie należy spodziewać się niczego takiego. Powyższe napisaliśmy w związku z listem, jaki nadesłał do nas jeden z naszych korespondentów. Zacytujemy ten list nieco później. Nasi czytelnicy wiedzą, że całym sercem stoimy za ogromem prawd podanych przez naszego pastora. Teraźniejsza prawda i epifaniczne wykłady Pisma Świętego są jedynymi publikacjami wśród ludu prawdy, które to czynią. Nasze stanowisko w tej sprawie zostało wyrażone w angielskiej teraźniejszej prawdzie z roku 1919, na stronie 103, w akapitach pierwszym i drugim, i o ile wiemy, jest wiernie wypełniane. Wierzymy, że nasi szczerzy czytelnicy potwierdzą nasze słowa. Zacytujemy te akapity. Teraźniejsza prawda i zwiastun Chrystusowej Epifanii mocno i szczerze stoi w obronie prawdy paruzyjnej, jako podstawy do wszelkiego dalszego rozwoju prawdy. Dlatego całym sercem przyjmuje całość prawd przedstawionych w pismach naszego umiłowanego pastora, jak również trzyma się ich zasad i ducha. Kiedykolwiek podaje on dwa lub więcej harmonijne poglądy odnośnie wersetu biblijnego czy też doktryny, przyjmujemy je wszystkie, kiedykolwiek prawdy, które on przedstawił, nie mogą być zharmonizowane, jak miało to miejsce w kilku przypadkach tego wielkiego systemu prawd, przyjmujemy ostatnie ich wyrażenie, chyba że wyraźnie nie jest ono tak zgodne z Pismem Świętym, rozumem i faktami jak te wcześniejsze. We wszystkich przypadkach niewypełnionych typów i proroctw trzymamy się jego myśli jako tej, według której spodziewamy się ich wypełnienia. W wielu przypadkach odrzucał on wcześniejszą interpretację typu lub proroctwa, gdy ich wypełnienie się pokazało, że źle je rozumiał, na przykład wyzwolenie Kościoła, przywrócenie Izraela, całkowite zniszczenie zorganizowanego zła na świecie i ustanowienie ziemskiej fazy Królestwa Bożego w określonym czasie. Dlatego dopiero po wypełnieniu się typu lub proroctwa inaczej, niż on rozumiał, będziemy próbować pominąć jego interpretację na korzyść tej, na którą wskazuje wypełnianie się typu lub proroctwa jako na tę właściwą. Można więc zauważyć, że szanujemy go jako wyznaczony przez Boga przewód dla prawd paruzyjnych i do położenia fundamentów pod prawdy Epifanii. Podobnie jak on sam, nie wierzymy jednak, że był nieomylny i dlatego w zasadzie wprowadzamy tylko takie zmiany, jakie wprowadzał on, to jest takie, do których zmusza nas wyraźne wypełnienie się. Wszyscy trzeźwi i nieuprzedzeni bracia i jego przyjaciele zgodzą się, że takie postępowanie jest właściwe. Taka była jego własna metoda w takich okolicznościach, a my postępujemy zgodnie z nią. Co do nowych rzeczy, teraźniejsza prawda i zwiastun Chrystusowej Epifanii, w miarę udzielanego przez Boga zrozumienia, odrzuca wszelkie nowe poglądy, które postrzega jako fantazyjne interpretacje, szalone spekulacje i desperackie złudzenia, i na ile to będzie tylko możliwe, nie będzie dopuszczać takich poglądów na swoje łamy, z wyjątkiem przytoczenia ich w celu obalenia. Uznając, że chociaż wiele nowych rzeczy przedstawianych Kościołowi należy do sfery fantazyjnych interpretacji, szalonych spekulacji i desperackich złudzeń, jest wiele nowych zarysów prawdy dotyczących na przemian maluczkiego statka, wielkiej kompanii i młodocianych godnych, jak i różnych świeckich klas w świecie, jakie wyłaniają się i będą się wyłaniać z literalnych i symbolicznych wersetów. W miarę jak będą one stawały się dla nas jasne i na czasie dla Kościoła, teraźniejsza prawda z przyjemnością je ogłosi i wyjaśni, nie dogmatycznie, ale sugestywnie, z popierającymi wersetami, tak aby każdy otrzymał pomoc, by samemu osądzić i budować dla siebie niezależną strukturę wiary. Teraźniejsza prawda będzie się starać poddawać wszystkie swoje nauki pod Słowo Boże, na podstawie prawdy paruzyjnej, w harmonii z siedmioma pewnikami biblijnej interpretacji. Każdy werset czy doktryna Biblii muszą być interpretowane w harmonii, po pierwsze, ze sobą, po drugie, ze wszystkimi wersetami Biblii, po trzecie, ze wszystkimi doktrynami Biblii, po czwarte, z boskim charakterem, po piąte, z okupem i ofiarami za grzech, po szóste, z faktami oraz, po siódme, z celami Biblii. Będzie też odrzucać wszystko to, co jest przeciwne któremukolwiek z tych pewników. Powyżej odnieśliśmy się do listu, który obiecaliśmy później zacytować. Między innymi jego autor napisał do nas cztery listy, w których uparcie twierdzi, że nauczamy przeciwnie niż pastor, postępując tak samo źle, jak strażnica i zwiastun PBI, w pierwszych trzech listach nie precyzując nawet, dlaczego tak uważa. Odpowiedzieliśmy na pierwszy i drugi list, stwierdzając, że nie jesteśmy świadomi takiego postępowania i poprosiliśmy go o przykłady takich nauk. Na te dwa listy nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Gdy ukazała się prawda z września 1926 roku, która między innymi łagodnie wykazywała błąd twierdzenia tych, którzy utrzymywali, że po śmierci pastora światło nie postępuje naprzód, napisał on do nas, mocno winiąc nas za nasze zrozumienie i ponownie, nie podając żadnych szczegółów, oskarżył nas o nauczanie przeciwnie do poglądów pastora. Nie odpowiedzieliśmy na ten trzeci list z powodu jego ostrego, potępiającego tonu i powtarzających się oskarżeń, których autor, dwukrotnie przez nas proszony, nie sprecyzował. W dniu 31 października napisał do nas coś, co sam określił jako uzupełnienie trzeciego listu, które przytaczamy poniżej jako jego czwarty oskarżający list. Drogi bracie, przeczytaj proszę artykuł pod nagłówkiem Rozważajcie te same kwestie. Można go znaleźć w Strażnicy, reprint numer 4446. Szczególnie polecamy twojej uwadze reprint numer 4447, kolumna pierwsza. Następnie przeczytaj i zwróć uwagę na ostatni akapit, kolumna druga, na temat wykładów Pisma Świętego, i tak dalej. Jeśli są one po prostu przeredagowaną Biblią, w co wierzymy jako prawdę, pytam ciebie, czy czynisz szkody sprawie prowadzonej przez Pana przez Jego wiernego sługę? Jeśli istnieje cokolwiek, co poddaje próbie następców pastora Russella, jak sami siebie nazywają, to czyni to właśnie ten artykuł. Jeśli jak zauważyliśmy powyżej wykłady są przeredagowaną Biblią, z pewnością nie potrzebuje ona ani dodawania, ani usuwania, ponieważ Biblia jest kompletna. Także w reprincie numer 4466 na temat Niech się dzieje wola Pana, w uwadze z reprintu numer 4467, w kolumnie pierwszej, pod nagłówkiem Synowie i córki będą prorokować. Zauważ zwłaszcza kolumnę drugą. Następnie zadaj sobie pytanie, czy różnisz się w swoich naukach od naszego drogiego pastora? Następnie przeczytaj list opublikowany w Strażnicy z 1 września 1926 roku, a potem zapytaj siebie, czy ci niedoszli, nowocześni nauczyciele nie czynią więcej szkody sprawie, uaktualniając drogę sprawiedliwych jako świecące światło, i tym podobne, i tak dalej. Mój drogi bracie, bardzo łatwo jest oszukać siebie samego i innych w swoich naukach, ale nie możesz oszukać Boga. Nie można się z Niego naśmiewać. On wie, co się dzieje w biurach tych aktualnych nauczycieli. Gdybym był jednym z nich, nigdy nie wspominałbym imienia tego wielkiego męża Bożego, ponieważ za każdym razem, gdy oni to czynią, ściągają na siebie dodatkowe potępienie ponad to, jakie już na nich spoczywa. Wcale nie jest zaskoczeniem dla mnie, że nie starasz się bronić swojego stanowiska, ponieważ jesteś wystarczająco mądry, by wiedzieć, że w ten sposób jedynie zaszkodzisz własnej propagandzie. Piszę ten dodatek bez jakiejkolwiek wrogości w moim sercu przeciwko tobie jako osobie. Ponad 30 lat temu obiecałem jednak panu, że będę bronił prawdy przed każdym, kto będzie ją atakował, nawet jeśli będę musiał zostać sam. Z radością stwierdzam jednak, że pan ma wielu innych, którzy pozostają lojalni. Naszą modlitwą jest, aby pan otworzył ci oczy. Twój w nim. Pozostawiamy panu osądzenie ogólnego ducha tego listu, potępiającego tego, który broni nauk naszego pastora w stopniu, w jakim nie czyni tego nikt inny wprawdzie. Powyżej omówiliśmy główne punkty opacznego zrozumienia autora, ale dodamy jeszcze kilka innych. Przeczytaliśmy artykuły, które polecił autor tego listu, i bardzo się nimi uradowaliśmy. Całkowicie się z nimi utożsamiamy i wielokrotnie powtarzaliśmy ich zasady drukiem i w mowie. Wierzymy, że 6 tomów jest Biblią ułożoną tematycznie, dokładnie tak, jak rozumiał to nasz pastor. Nie uważamy jednak, by przez wyrażenie Biblia ułożona tematycznie miał on na myśli to, co sugeruje autor powyższego listu, to jest, że wszystko, co jest w Biblii, znajduje się w tych 6 tomach, i że w związku z tym nie ma potrzeby dodatkowego światła, oprócz tego, które jest podane w 6 tomach, gdyż nasz pastor, zarówno słowem, jak i czynem utrzymywał przeciwnie. Jeśli uważał, że wszystkie nauki Biblii zostały podane w 6 tomach, dlaczego przygotowywał się do napisania 7? Dlaczego dał nam broszury, na przykład na temat przybytku, spirytyzmu, piekła, Biblii i ewolucji oraz powrotu naszego Pana, wyjaśniające pewne sprawy niewyjaśnione w tomach? Dlaczego wygłaszał kazania, rozwijając wiele tematów nieporuszonych w 6 tomach? Dlaczego po napisaniu ostatniego z 6 tomów przez 13,5 roku dawał nam strażnice, które zawierały wiele nowych tematów, niewspomnianych w 6 tomach? Dlaczego umierając mówił, że nowych tematów, które spodziewał się opisać z objawienia i księgi Ezechiela, należy się spodziewać spod innej ręki? Dlaczego przez wiele lat po 1903 roku, kiedy ukończył 6 tom, utrzymywał, że wszystkie kwestie dotąd niezrozumiane w Biblii zostaną zrozumiane, zanim Kościół opuści świat? Dlaczego pisał nowe tematy w scenariuszu fotodramy stworzenia, jeśli całe światło Biblii znajdowało się w 6 tomach? Fakty te w oczywisty sposób dowodzą, że ten brat nie rozumie, co oznacza stwierdzenie, że wykłady Pisma Świętego są Biblią ułożoną tematycznie. Rozumiemy, że oznacza ono, iż wyjaśniają one systematycznie główne tematy Biblii, ale nie wszystko w Biblii, nie wyjaśniają wszystkiego tego, co Pan zamierzył dla nas, abyśmy poznali, ponieważ Biblia uczy, że zostanie w całości zrozumiana, zanim Kościół opuści ziemię, 1 Piotra rozdział 1 werset 12, Rzymian rozdział 15 werset 4. 6 tomów nie wyjaśnia natomiast nawet 15% wersetów biblijnych, a w swych innych pismach nasz pastor komentuje jeszcze kolejnych 15%. Tyle odnośnie nieprzemyślanej myśli z tego listu w tej sprawie. Przechodzimy teraz do jedynego szczegółu podanego przez autora listu w związku z jego pełnymi powagi i górnolotnymi oskarżeniami, że nauczamy przeciwnie niż nasz pastor, tak samo źle, jak strażnica i zwiastun PBI. Rzeczywiście jest to ilustracją przysłowia, z wielkiej chmury mały deszcz. Cytujemy dwa akapity wymienione w tym liście do przeczytania przez nas. Reprint numer 4467, kolumny pierwsza i druga. Te dwa wieki i ich błogosławieństwa są więc odróżnione wyrażeniami w owych dniach, oznaczających wiek Ewangelii, oraz potem, oznaczającym wiek tysiąclecia. Wciąż jesteśmy w wieku Ewangelii, zwanym owymi dniami. Wciąż mamy też błogosławieństwa obiecane w tym wieku, mianowicie dar Ducha Świętego na sług i służebnice Boga, niezależnie od wieku, płci czy narodowości. Błogosławieństwo to miało swój początek w dniu Pięćdziesiątnicy i zakończy się wraz z namaszczeniem ostatniego członka ciała Chrystusowego. Wtedy rozpocznie się druga część błogiej obietnicy, mianowicie, a potem wleję Ducha Mojego na wszelkie ciało. To błogosławieństwo oczywiście nie odnosi się do obecnych czasów i równie oczywiście będzie miało swe wypełnienie pod rządami Królestwa Tysiąclecia. Wtedy nadejdzie czas, kiedy wasi synowie i wasze córki będą prorokować, nauczać. Nie będzie to nauczanie w kościele ani kościoła, lecz nauczanie świata przez świat, pod nadzorem uwielbionego Chrystusa i udoskonalonych starożytnych godnych, jako ziemskich przedstawicieli niebiańskiego królestwa. Teraz zwróćmy uwagę na wyrażenie, wasi starcy będą śnić sny, a wasi młodzieńcy będą widzieć widzenia. Preferujemy inne tłumaczenie, które według nas oddaje zamierzoną myśl, mianowicie, wasi młodzieńcy będą widzieć chwalebne wizje, błogosławieństw restytucji, i tak dalej w trakcie wypełniania się, o których wasi starcy śnili, rzeczy, co do których mieli mało sprecyzowane nadzieje, nikłe zrozumienie i wielkie pragnienia. Najwyraźniej autor uważa, że to, co znajduje się w reprincie numer 4467, w kolumnie drugiej, jest właśnie tym, przeciwko czemu my, rzekomo, nauczamy. Nasi czytelnicy wiedzą, że słowa, wasi starcy będą śnić sny, a wasi młodzieńcy będą widzieć widzenia, stosujemy do natchnionej działalności starożytnych i młodocianych godnych w tysiącleciu. Mamy podstawy do stosowania ich do tysiąclecia, ponieważ w obydwu cytowanych wyżej akapitach nasz pastor właściwie stosuje Joela rozdział 2 werset 28 do tysiąclecia. Wyjaśnienie przez naszego pastora tych szczególnych słów, o których tutaj mowa, jest bardzo zwięzłe, właściwie tak zwięzłe, że nie jesteśmy pewni, co miał przez to na myśli, ponieważ jego wyjaśnienie może mieć kilka znaczeń. Nie tłumaczy, kogo miał na myśli przez młodzieńców czy starców. Ponieważ stosuje ten fragment do tysiąclecia, mógł mieć na myśli, że niektóre restytucyjne sprawy, początkowo widziane przez starców bardzo słabo, później będą widziane wyraźnie przez młodzieńców. Mógł też mieć na myśli, że to, za czym starcy w tym życiu tęsknili jako należącym do tysiąclecia, młodzieńcy wtedy jasno zobaczą. Mógł również rozumieć, że to, co ludzie Starego Testamentu widzieli słabo, będzie jasne dla młodzieńców w tysiącleciu. Każda z tych trzech myśli i wszystkie razem są prawdziwe, jeśli chodzi o nie jako takie. Podane przez niego wyjaśnienie jest jednak za mało sprecyzowane, byśmy jasno zrozumieli jego myśl, a więc nie jest dobrą podstawą do zarzutu przeciwko nam. Powodem, dla którego nasz pastor nie miał pełni światła na ten werset, jest to, że należy on do Epifanii. Czy naszych drogich czytelników nigdy nie poruszył fakt, że chociaż nasz pastor mówił, że ci, których my nazywamy młodocianymi godnymi, w tysiącleciu będą towarzyszami starożytnych godnych jako książęta, Nigdy nie zacytował żadnego wersetu, by to udowodnić. On po prostu wyciągnął ten wniosek na podstawie faktu, że po ustaniu w 1881 roku ogólnego powołania było więcej poświęconych niż dostępnych koron, a także na podstawie ogólnych boskich metod postępowania w zakresie nagród dla podobnych charakterów. O ile możemy sobie przypomnieć, wspomniał o młodocianych godnych jedynie w trzech miejscach w swoich pismach, w szóstym tomie parauzyjnym, na stronach 156 i 157, w Strażnicy z roku 1911, na stronie 181, w paragrafach od 5 do 10 i w Strażnicy z roku 1915, na stronie 269, w kolumnie drugiej, w paragrafach 6 i 7. Wspominał o nich także podczas konwencyjnych zebrań pytań i odpowiedzi książka pytań, strony 433 i 438. W żadnym z nich nie cytuje on ani jednego wersetu dotyczącego młodocianych godnych jako odrębnych od starożytnych godnych. Dlaczego postąpił tak ktoś, kto tak mocno podkreślał Pismo Święte jako źródło i regułę wiary? Odpowiedzią może być tylko to, że ponieważ temat ten należy do Epifanii, żaden werset go dotyczący nie mógł być wcześniej zrozumiany. Ponieważ Epifania jest czasem zajmowania się tą klasą jako taką, zaczęły się otwierać wersety wcześniej nierozumiane w tym temacie. Komentarz naszego pastora, dotyczący odnośnych słów Joela rozdziału 2 wersetu 28, jest najpiękniejszą ilustracją prawdy, jaką moglibyśmy podać, że niemożliwe jest jasne wyjaśnienie wersetu, zanim nie stanie się on na czasie. Nie winimy ani nie dyskredytujemy go z tego powodu, ponieważ nikt nie może zrozumieć wersetu, zanim nie stanie się na czasie, gdyż nawet nasz Pan nie mógł zrozumieć, kiedy nadejdzie dzień sądu i przywrócenie Królestwa Izraela, dopóki prawda ta nie stała się na czasie. Kiedykolwiek dany werset był jednak na czasie, nasz pastor zawsze, jako on sługa, interpretował go poprawnie. Zauważcie, drodzy bracia, że my nie sprzeciwiamy się naszemu pastorowi odnośnie tego wersetu. Nie zaprzeczamy, że którakolwiek z tych trzech interpretacji jego wyjaśnienia stanie się faktem, ponieważ bez wątpienia te trzy wypełnią się, zanim tysiąclecie postąpi nieco do przodu, chociaż nie sądzimy, że którakolwiek z nich jest zamierzoną przez Boga myślą tego zdania. Ktoś podał naszemu pastorowi błędne tłumaczenie, co zasugerowało podane przez niego wyjaśnienie. Nie rozumiejąc poprawnego tłumaczenia i nie będąc znawcą hebrajskiego, przyjął to błędne tłumaczenie w oparciu o autorytet tłumacza, ponieważ niewątpliwie podawało ono prawdziwą myśl. W naszej bibliotece posiadamy 24 przekłady Starego Testamentu, z których każdy oddaje te słowa tak, jak przekład AV. Posiadamy też Biblię, która podaje alternatywne tłumaczenia 150 najzdolniejszych tłumaczy hebrajskiego, kiedykolwiek ich tłumaczenia różnią się od angielskiej Biblii, i żadne z nich nie tłumaczy tak, jak czyni to błędny przekład podany przez kogoś pastorowi. Tylko jedno z tych 150 zmienia słowa, ale nie zmienia myśli, następująco, wasi starcy będą mieć sny. Wiemy, że rozważane tłumaczenie jest błędne, ponieważ czasy hebrajskich słów przetłumaczonych w AV będą widzieć i będą śnić są takie same w hebrajskim tekście tego wersetu. Obydwa są czasami przyszłymi, a nie jeden przyszły, a drugi przeszły, jak podaje to omawiane błędne tłumaczenie. Ponadto, w hebrajskim nie ma słów odpowiadających słowom o których w wyrażeniu o których wasi starcy śnili. Zasugerowane tłumaczenie, które podaje niesprecyzowaną, choć prawdziwą myśl, jest więc błędne. Przekład AV jest tutaj zupełnie poprawny, a nasze wyjaśnienie pozostaje z nim w ścisłej harmonii. Fakt, że słowa Joela rozdziału 2 wersetu 28 odnośnie starców i młodzieńców nie miały być zrozumiane za dni naszego pastora jest jednoznacznie potwierdzony tym, że nie mógł on zinterpretować poprawnego tłumaczenia, lecz podając właściwą myśl na temat zasugerowanego błędnego tłumaczenia, wyraźnie wolał to błędne od tego poprawnego. Pytamy, jak można lepiej udowodnić, że werset ten nie był na czasie dla naszego pastora do zinterpretowania bardziej niż przez te fakty? Z drugiej jednak strony jesteśmy przekonani, że przed właściwym czasem nikt nie mógłby podać tak dobrej interpretacji, jak uczynił to nasz pastor, którego interpretacja, chociaż niezamierzona przez Boga dla tych wersów, nie zawierała żadnego doktrynalnego, logicznego ani rzeczowego błędu. Jesteśmy pewni, że gdyby nasz pastor podawał prawdę epifaniczną, wyjaśniłby te słowa tak, jak my to czynimy, ponieważ tak jasno potwierdzają one z Biblii jego nauki na temat działalności starożytnych i młodocianych godnych w tysiącleciu w ich urzędzie nauczania. Powtarzamy, że nie zaprzeczamy, jako niezgodnym z faktami, trzem znaczeniom zawartym w wyjaśnieniu pastora, ponieważ wierzymy, że wszystkie trzy są prawdziwe. Nie zaprzeczamy jego doktrynie na temat starożytnych czy młodocianych godnych. Podajemy jedynie wyjaśnienie sugerowane przez poprawne tłumaczenie jako lepsze od tego, które fałszywe tłumaczenie zasugerowało naszemu pastorowi, przekonanemu, że było to poprawne tłumaczenie. Z uwagi na brak precyzji w jego wyjaśnieniu błędnej części tłumaczenia, na którym się ono opierało, z uwagi na fakt, że za jego dni światło na temat tego zdania nie było na czasie, z uwagi na ewidentne pragnienie autora listu, by uznać nas za winnego nauczania wbrew naszemu pastorowi, z uwagi na zaliczenie nas do tych, którzy rzeczywiście zaprzeczają naszemu pastorowi, oraz z uwagi na to, że najwyraźniej nie ma on nic więcej do przedstawienia na poparcie swego twierdzenia przeciwko nam, czy nie jest właściwym zacytowanie przez nas przysłowia opisującego jego działania, z wielkiej chmury mały deszcz? Należałoby nam pogratulować, jeśli to jest wszystko, co nasi wrogowie są w stanie przedstawić jako dowód ich twierdzenia, że nauczamy przeciwnie niż nasz pastor. Tacy samozwańczy obrońcy prawdy szkodzą jej, ponieważ pozycja prawdziwego obrońcy prawdy wymaga opanowania i zdolności właściwej i trzeźwej oceny faktów, cech, których zdaje się brakować autorowi listu, jeśli możemy wnioskować na podstawie korespondencji z nim. Pomijamy bez dalszych komentarzy jego insynuacje co do naszej szczerości i uczciwego postępowania z naszymi czytelnikami, stwierdzając jedynie, że ten artykuł dowodzi, iż nie obawiamy się pisać odnośnie treści wymierzonych przeciwko nam. Nie przyjmujemy również sugestii, opartej na jego skłonności do robienia z igły wideł, że nigdy nie wspominamy nazwiska naszego pastora. Dzięki Bogu dalej będziemy wiernie bronić jego nauk w dobrej wierze, uczciwym celu i czystej szczerości, tak jak czyniliśmy do tej pory, pomimo takich oskarżających listów pisanych przeciwko temu, który wiele wycierpiał i natrudził się w celu obrony nauk i zarządzenionego sługi przed tymi, którzy rzeczywiście je odrzucali. Po powyższym odparciu zarzutu naszego oskarżyciela i udowodnieniu, że to on jest winny odrzucenia poglądu naszego pastora odnośnie postępującego światła po jego śmierci, przypomina nam się powiedzenie o mieszkańcach szklanych domów rzucających kamieniami, a zwłaszcza Rzymian rozdział 2 werset 1, nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie. Nasza dyskusja wzbudza kolejne pytanie, czy zdanie z przypowieści Salomonowych rozdziału 4 wersetu 18, odnośnie światła świecącego coraz bardziej aż do dnia doskonałego, nie oznacza odkrywania aż do dnia doskonałego postępujących prawd Biblii na czasie, lecz, jak stwierdza Brzask z kwietnia 1936 roku, na stronie 17, w akapicie 4, wydanie amerykańskie, przepis tłumacza, oznacza oświecanie drogi chrześcijanina przez rosnącą zdolność stosowania zasad Słowa Pana do problemów jego postępowania w codziennym życiu? Odpowiadamy, stwierdzamy, że odpowiedź Brzasku nie jest w harmonii z myślą naszego pastora od początku do końca jego służby, co można zauważyć na przykład w jego wyjaśnieniu przypowieści Salomonowych rozdziału 4 wersetu 18 w parauzyjnym tomie 1, na stronach od 20 do 28, w którym między innymi, nie ignorując mniejszej prawdy, którą Brzask jednostronnie podkreśla jako całą prawdę w tym temacie, nasz pastor podkreśla tę większą prawdę, mówiąc, chociaż prawdą jest, że ścieżka każdego wierzącego jest oświetlona, to jednak szczególne zastosowanie powyższego oświadczenia odnosi się do sprawiedliwych, usprawiedliwionych, jako klasy. Parauzyjny tom 1, strona 21. Nikt dobrze znający nauki naszego pastora uczciwie nie zaprzeczy, że przez całe życie trzymał się on tej większej prawdy jako szczególnego znaczenia wersetu z przypowieści Salomonowych rozdziału 4 wersetu 18. Na przykład wszystkie 6 tomów parauzyjnych na tytułowych stronach używa przypowieści Salomonowych rozdziału 4 wersetu 18 jako motta serii w znaczeniu jego wyjaśnienia podanego w parauzyjnym tomie 1, na stronach od 20 do 28. W ten sam sposób użyłby on tego wersetu na tytułowej stronie parauzyjnego tomu 7, gdyby napisał ten tom, ponieważ, używając go jako motta całej serii, w ten sposób wskazywał, że podaje ona postępującą prawdę na czasie. Po drugie zauważamy, że jako prawdę Brzask podaje swoją myśl w sprzeczności z myślą, że rosnąca wiedza o boskim planie towarzyszy ludowi Bożemu jako klasie aż do końca jego drogi, aż do dnia doskonałego. Zatem jednostronny nacisk Brzasku na niebezpośrednie zastosowanie tego wersetu w przeciwieństwie do jego szczególnego zastosowania jest zaprzeczeniem myśli naszego pastora i pewnego rodzaju rzekomym, zwodniczym nowym światłem, który Brzask atakuje u innych. I tak Pan usidla mądrych w ich własnej chytrości. Ale czego dowodzą odnośne fakty? Trzech rzeczy. Po pierwsze i przede wszystkim, wyjaśnienie naszego pastora co do szczególnego zastosowania tego wersetu z pewnością jest prawdziwe, jak dowodzi tego na przykład historia odsłaniania boskiego planu w paruzji i epifanii, a nawet od początku reformacji przez jednostki w osobie Marsyliusza w 1309 roku naszej ery. Po drugie, że jednostronny i zaprzeczający nacisk Brzasku unieważnia główną prawdę na ten temat. Po trzecie, Brzask propaguje błąd w tej kwestii. Popadł w ten błąd, usiłując uniknąć, po pierwsze, poważnego błędu towarzystwa, że ich zaprzeczenia prawdziwym naukom naszego pastora są postępującym światłem, oraz, po drugie, prawdziwego postępującego światła, prawdy epifanicznej, która jest oparta na poglądzie naszego pastora odnośnie słowa Pana, jest z niego wyprowadzona i pozostaje w harmonii z nim. Ten drugi unik Brzask robi, usiłując uciec od wniosku, że prawda paruzyjna i epifaniczna naucza, iż Epifania jest przeznaczona szczególnie do objawiania i oczyszczania wielkiej kompanii, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1, objawienie rozdział 7 werset 14. Połączenie tych prawd dowodzi, że brzask jest nieczystym ruchem lewickim, w którym aktywni, uczestniczący utracjusze koron, jako antytypiczny lot, oraz jego aktywni, uczestniczący młodociani godni i usprawiedliwieni z wiary, jako antytypiczne dwie córki Lota, popełniają antytypiczne kazirodztwo i rodzą symbolicznych Benkartów, antytypicznych Moabitów i Ammonitów, którzy w tysiącleciu znajdą się wśród klasy restytucyjnej. 1 Mojżeszowa rozdział 19 wersety od 30 do 38, 5 Mojżeszowa rozdział 23 wersety od 2 do 6. Na ostrą krytykę brzasku, w tym samym artykule, który zawiera wyżej obalony błąd, wobec nas, bez podawania naszego nazwiska, jako widzących siebie w Biblii sam Pan wkrótce odpowie w sposób, który niezbicie wykaże, że podejmując się tak ostrej krytyki i nauczając różnych błędów, jest on rzecznikiem Azazela. W ciągu 1916 roku przy stole w Bethel pytaliśmy naszego drogiego pastora, czy 40 dni od zmartwychwstania Jezusa do jego wniebowstąpienia jest typem okresu paruzji. Lata od 1874 do 1914, i czy 10 dni od jego wniebowstąpienia do dnia pięćdziesiątnicy jest typem następnych 10 lat jako czasu, który musi minąć od końca żęcia do początku wylewania ducha na wszelkie ciało, lata od 1914 do 1924. Odpowiedział, że ma nadzieję podać kiedyś w strażnicy swoje myśli odnośnie 40 dni i następujących po nich 10 dni, i dlatego poczeka z odpowiedzią do tego czasu. Sposób udzielenia tej odpowiedzi, jak i sama odpowiedź sprawiały wrażenie, że uważał on te okresy za typiczne. Nigdy nie podał nam jednak swych myśli na ich temat w strażnicy, w czym niewątpliwie przeszkodziła mu jego śmierć. Od kiedy trwa objawianie Lewitów, często myślimy o typicznym znaczeniu tych dwóch okresów. Na podstawie faktu, że okresy 40 dni są często używane w Biblii jako typ okresu żęcia, lata od 1874 do 1914, jesteśmy przekonani, że 40 dni historii zmartwychwstania naszego Pana jest typem 40 lat żniwa, szczególnie z punktu widzenia okresu, w którym nasz Pan po powrocie podał Kościołowi instrukcje dotyczące Królestwa, prawdy paruzyjne, Dzieje Apostolskie rozdział 1 werset 3. Gdybyśmy jednak teraz mieli zapytać naszego drogiego pastora o typiczne znaczenie dzieła Jezusa podczas pięćdziesiątnicy w postaci przedstawienia Kościoła Bogu 10 dni po jego wniebowstąpieniu, nie łączylibyśmy końca antytypu w 1924 roku z wylaniem ducha na wszelkie ciało, ponieważ do jesieni 1924 roku pozostają jedynie 3 lata, pisane w 1921 roku, a proroczy program, jaki ma zostać zrealizowany od teraz do początku wylania ducha na wszelkie ciało, jest zbyt gigantycznych rozmiarów, by mógł zostać przeprowadzony w przeciągu 3 lat. Gdybyśmy teraz pytali go, czego należy się spodziewać od jesieni 1923 do 1924 roku jako antytypu pięćdziesiątnicowego przedstawienia Kościoła Bogu przez Jezusa, zapytalibyśmy raczej, czy nie wyznacza to chronologicznego początku ofiarowania Lewitów Jehowie przez naszego Pana oraz, dla kontrastu, przedstawienia Bogu kapłanów, odrębnych i różnych od Lewitów, Trzecia Mojżeszowa, rozdział 8, wersety 11, 13 i 21. Przejdziemy teraz do wyjaśnienia naszych powodów dla takich myśli. Typy pierwiastków związanych z Paschą i Pięćdziesiątnicą są zapisane w trzeciej Mojżeszowej rozdziale 23 wersetach od 9 do 14 i od 15 do 21. Jak wyjaśniał nasz pastor, pierwszy dojrzały snop reprezentuje naszego Pana jako nowe stworzenie, a jego przedstawienie Jehowie w dniu 16 Nisan przedstawia zmartwychwstanie naszego Pana trzeciego dnia, jako pierwiastka tych, którzy zasnęli. 1 Koryntów rozdział 15 wersety 4 i 20, strażnica z 1898 roku, strona 68. Określenie pierwiastki zawsze wydaje się odnosić do nowego stworzenia, a nigdy do człowieczeństwa ludu Bożego. Rzymian rozdział 8 werset 23, rozdział 11 werset 16, rozdział 16 werset 5, 1 Koryntów rozdział 15 wersety 20 i 23, rozdział 16 werset 15, Jakuba rozdział 1 werset 18, Objawienie rozdział 14 werset 4. Zatem najwyższy kapłan, przedstawiający i obracający pierwszym dojrzałym snopem przed Panem w dniu 16 Nisan, jest typem naszego Pana przedstawiającego siebie Jehowie przy swoim zmartwychwstaniu jako nowe stworzenie, i jako takiego odtąd stale służącego Jehowie. Przedstawienie dwóch chlebów z pierwszego ziarna upieczonych na zakwasie. Trzecia Mojżeszowa rozdział 23 werset 17. I ich obracanie przed Panem nie może przedstawiać niczego, co miałoby miejsce poza zasłoną, gdyż w takim przypadku do chleba nie dodawano by kwasu. Musi więc przedstawiać coś czynionego z nowymi stworzeniami po tej stronie zasłony, ponieważ będąc w ciele, nasze nowe stworzenia są związane z zepsuciem, kwasem, które jest w naszych ciałach i przez które są one mniej lub bardziej blokowane w swoich działaniach. Nasz drogi pastor wykazał, że te chleby upieczone z mąki z pierwiastków są typem maluczkiego statka i wielkiej kompanii, strażnica z roku 1898, strona 68, nazw, które są odpowiednikiem wyrażenia kościół pierworodnych, Żydów rozdział 12 werset 23. Te dwie klasy są więc pokazane przez te dwa chleby upieczone z mąki z pierwiastków nie jako istoty ludzkie, lecz jako nowe stworzenia. Wydaje się zatem, że przedstawienie chleba reprezentującego maluczkie statko ma takie samo typiczne znaczenie, jak przedstawienie Panu synów Aarona, ich poświęcenie do kapłaństwa. Trzecia Mojżeszowa rozdział 8 wersety 13, od 24 do 27 i od 30 do 36. Ponadto w obrazie tym, w znaczeniu tymczasowym, jest pokazane przedstawienie wszystkich nowych stworzeń, chociaż w skończonym obrazie uwzględnieni są tylko ci, którzy zachowują antytypiczne kapłaństwo. W znaczeniu tymczasowym przedstawianie tych, którzy później stają się wielką kompanią i którzy są symbolizowani przez chleb reprezentujący wielką kompanię jako nowe stworzenia, jest więc również podane w typie trzeciej Mojżeszowej rozdziału 8 wersetów 13, od 24 do 27 i od 30 do 36. Ale oni oczywiście nie są tam pokazani w skończonym obrazie. Wprost przeciwnie, w skończonym obrazie ich przedstawienie jako członków wielkiej kompanii jako takich jest pokazane przez przedstawienie Lewitów z 4 Mojżeszowej rozdziału 8 wersetów od 11 do 21. W skończonym obrazie przedstawienie drugiego chleba, to jest tego będącego typem wielkiej kompanii, obrazuje zatem przedstawienie oczyszczonej wielkiej kompanii jako takiej, co należy jeszcze do przyszłości, z punktu widzenia roku 1921. Takie ich przedstawienie przez naszego Pana Jehowie będzie poświęceniem ich do lewickiej służby jako takiej. W skończonym obrazie antytyp obracania chleba może mieć miejsce dopiero wtedy, gdy wielka kompania jako taka stanie się aktywna w służbie, nie Azazela, lecz Pana. To, że wydarzenie to należy do przyszłości wynika z faktu, że ich oczyszczenie, ogolenie się i upranie szat, poprzedzające ofiarowanie ich Bogu, nie jest zakończone. 4 Mojżeszowa rozdział 8 wersety 21 i od 7 do 11. Jak zauważyliśmy, wstępne przedstawienie całego Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy jest antytypem przedstawienia w tym dniu dwóch chlebów przez typicznego najwyższego kapłana, 3 Mojżeszowa rozdział 23 wersety od 16 do 21. Jak widzieliśmy, nauczanie uczniów przez naszego Pana o Królestwie podczas 40 dni po Jego zmartwychwstaniu jest typem nauczania nowych stworzeń w ciele prawd paruzyjnych przez Pana po Jego powrocie. Wydaje się zatem, że 10-dniowa zwłoka naszego Pana, po Jego wniebowstąpieniu, z przedstawieniem Kościoła Bogu obrazuje to, jak przez 10 lat. Od 1914 do 1924 roku, nasz Pan zwleka z przedstawieniem Ojcu Kościoła w jego dwóch częściach jako takich, różnych i odrębnych. Wydaje się, że gdy w dniu Pięćdziesiątnicy Jezus przedstawiał Bogu cały Kościół pierworodnych, pokazuje przez to typ, jak pod koniec tych antytypicznych 10 dni. Między październikiem 1923 a 1924 roku, przy poświęceniu Lewitów przedstawił Bogu malutkie stadko jako takie oraz wielką kompanię jako taką, do ich przyszłej, odrębnej służby. Przedstawienie malutkiego statka i wielkiej kompanii w skończonym obrazie jest antytypem przedstawienia chlebów obrazujących malutkie statko i wielką kompanię. Wydaje się to oznaczać, że do jesieni 1924 roku lewici i kapłani wprawdzie zaczną być indywidualnie objawiani jako odrębni i różni oraz że przez kompletne przedstawienie ojcu antytypicznych lewitów wprawdzie jako takich do ich lewickiej służby, wszystkie inne nowe stworzenia wprawdzie zostaną otwarcie potwierdzone przez Jezusa przed Bogiem i Jego nowymi stworzeniami jako Jego podkapłani. Gdzieś przed jesienią 1924 roku możemy zatem spodziewać się, pisane w 1921 roku, rozpoczęcia pracy, która doprowadzi do tego, że każde nowe stworzenie uzna siebie i wszystkie inne nowe stworzenia jako antytypicznych kapłanów lub jako antytypicznych lewitów, zależnie od przypadku, w oparciu o publiczne objawienie ich przed Bogiem i Kościołem jako takich przez Chrystusa, naszego Pana. Jest to pokazane w typie przez Mojżesza stawiającego lewitów przed Aaronem i jego synami. Przy czym kapłani i lewici oczywiście rozpoznawali siebie wzajemnie jako takich, 4 Mojżeszowa rozdział 8 werset 13. W międzyczasie Pan pozwala świętym oświeconym Epifanią, którzy są tylko częścią kapłaństwa, w ich świadomym działaniu z kozłem Azazela rozpoznawać bardziej rewolucyjnych i sekciarskich lewitów jako takich, 3 Mojżeszowa rozdział 16 werset 21. Dzieło najwyższego kapłana świata w zajmowaniu się antytypicznym kozłem Azazela nie obejmuje tak szerokiej sfery działalności, jak ta opisana w 4 Mojżeszowej rozdziale 8 wersetach od 7 do 21. Jego praca prowadzenia kozła Azazela do bramy i do człowieka na to wyznaczonego, opisana w III Mojżeszowej rozdziale 16 wersecie 21, jest częścią kropienia Lewitów wodą oczyszczenia i dania im brzytwy, którą mają się ogolić, odciąć się od roszczeń do władz, które do nich nie należą, oraz od ich używania. IV Mojżeszowa rozdział 8 werset 7. Chociaż III Mojżeszowa rozdział 16 wersety od 20 do 22 nie obejmuje tak szerokiej sfery spraw należących do Wielkiej Kompanii, jak IV Mojżeszowa rozdział 8 wersety od 7 do 21, wydaje się, że w tym drugim fragmencie nie ma odniesienia do wyznawania grzechów człowieka na to wyznaczonego ani doświadczenia Azazela. Główna różnica pomiędzy tymi dwoma fragmentami jest następująca. Pierwszy traktuje o człowieczeństwie, a drugi o nowych stworzeniach Wielkiej Kompanii. Spodziewamy się, że przedstawienie Lewitów Epifanii jako klasy rozpocznie się do jesieni 1924 roku, pisane w 1922 roku. Jest bardzo pewne, że nie obejmie to każdego indywidualnego członka Wielkiej Kompanii w ciele, ponieważ wielu z nich, na przykład ci, którzy przyjdą do prawdy jako ostatni, a teraz są w kościele nominalnym, zostaną w ten sposób przedstawieni dopiero wtedy, gdy większość z malutkiego statka opuści ziemię, gdyż prawdziwy kościół wciąż będzie w ciele po roku 1924. Nie jest też rozsądnym oczekiwanie, że każdy lewita wprawdzie zostanie do tego czasu przedstawiony Panu do prawdziwej lewickiej pracy. Bardziej zgodne z typami chronologicznymi, które do tej pory się wypełniły co do pewnych zapowiedzianych dat, jest oczekiwanie rozpoczęcia się ich przedstawienia do października 1924 roku, przedstawienia jako klasy w jej pewnych członkach, a nie jako każdej jednostki z tej klasy. Wypełniając część chronologicznego typu III Mojżeszowa rozdział 23 wersety 11 i od 15 do 17, o chlebach z pierwiastków w dniu Pięćdziesiątnicy, tylko część malutkiego statka, jako przedstawiciele całości, została wówczas przedstawiona Panu, a reszta z nich była przedstawiana przy ich poświęceniu w ciągu całego wieku Ewangelii. Podobnie końce 1290 i 1335 dni nie wyznaczały zakończenia, lecz jedynie początki objawiania pewnych odnośnych prawd. Jak widzimy w równoległości 2520 lat, 10 dzień 5 miesiąca, czyli 1 sierpnia 1914 roku, 2520 lat po spaleniu świątyni, Jeremiasza rozdział 52 werset 12, nie wyznaczał końca, lecz początek niszczenia chrześcijaństwa. Wydaje się być ogólną biblijną zasadą, że kiedy chodzi o wiele jednostek z jakiejś klasy i kiedy typy chronologiczne lub proroctwa mają się w nich wypełnić, proroczy czas wyznacza początek, a nie zakończenie przewidywanego wydarzenia. To właśnie z tego powodu wydaje nam się bardziej rozsądnym oczekiwać, że do października 1924 roku będziemy świadkami początku przedstawiania niektórych oczyszczonych Lewitów, a nie początku i zakończenia przedstawiania ich wszystkich. Równie nierozsądne jest to oczekiwanie, że wszyscy z nich w tym samym czasie zajmą odpowiednią postawę serca. Powinniśmy więc spodziewać się zobaczyć przedstawienia Panu do Jego służby nie wszystkich, lecz niektórych z nich, jako przedstawicieli całej klasy, tak jak widzimy, że zostało to uczynione w dniu Pięćdziesiątnicy w równoległym przypadku z malutkim statkiem, uwzględnionym w pierwszym zarysie tego samego typu. III Mojżeszowa rozdział 23 wersety od 15 do 17. Ponieważ jest to proroctwo, którego wypełnienie się wciąż należy do przyszłości. Przed jego wypełnieniem się nie możemy być jednak pewni szczegółów. Wówczas będziemy o nim wiedzieć więcej niż obecnie. Czy spodziewamy się całkowitego i wyraźnego oddzielenia kapłanów i lewitów do jesieni tego roku, pisane w sierpniu 1924 roku? Pytanie to powstaje w związku z naszą zapowiedzią, angielska teraźniejsza prawda z roku 1921, na stronach 151 i 152, odnośnie 50 roku od 1874, opartą na przedstawieniu dwóch antytypicznych chlebów obracania w dniu pięćdziesiątnicy, trzecia Mojżeszowa rozdział 23 wersety od 15 do 21, Dzieje Apostolskie rozdział 2 wersety od 1 do 4. Antytypiczne 50 dni, 50 lat, trwają od października 1874 do października 1924 roku. 50 dzień rozpoczął się w październiku 1923, a kończy w październiku 1924 roku. Zatem od prawie 11 miesięcy jesteśmy w tym antytypicznym dniu. Czy zapowiedź wypełnia się? Odpowiadamy, tak. Przez około 10 ostatnich miesięcy obserwujemy pewne działania, które pokazują, że Pan objawia dobrych lewitów jako takich. Nasi czytelnicy przypominają sobie, jak wykazywaliśmy, że ruchy lewickie powstają zgodnie z planem. Na przykład w rocznicę aktów rewolucyjnych lewickiego wodza jednej z grup, lewicki wódz innej grupy uczynił to samo, teraźniejsza prawda z roku 1925, na stronach od 60 do 65 i z roku 1931, na stronach od 26 do 30. Począwszy od 11 listopada 1923 roku obserwujemy serię podobnych aktów rewolucyjnych przeciwko zarządzeniom Epifanii w tych samych datach. Dobrzy lewici poza ruchem Epifanii oczywiście nie dopuszczają się rewolucjonizmu przeciwko naukom i zarządzeniom paruzji, ponieważ jest to cechą złych lewitów. Nierozsądnym jest też oczekiwać, że ta część z nich, która jest oświecona Epifanią, popełni rewolucjonizm przeciwko prawdom epifanicznym. Jak rozumiemy, ich rewolucjonizm jest i będzie przeciwko zarządzeniom Epifanii. Z tego punktu widzenia widzimy dowody na to, że pewni kapłani i dobrzy lewici stają się wzajemnie aktywni i tym samym zaczynają być objawiani jako tacy. Ich działania co do dnia mają miejsce dokładnie 7 lat po rozpoczęciu się podobnych aktów, gdy pewien kapłan i przywódcy grup Gerszonitów i Merarytów rozpoczęli swe indywidualne działania. Nie spodziewamy się zakończenia tej pracy do października 1924 roku. Może kolejny rok. Od października 1924 do października 1925 roku, będzie świadkiem podobnego rewolucjonizmu wśród dobrych lewitów, którzy mieszają się obecnie z grupami lewickimi pod przywództwem złych lewitów. Prawdopodobnie bardzo nieliczni rozpoznają to będące w toku dzieło, aż Pan bardziej je objawi przez małego Jezusa. Po zakończeniu małego ósmego znamiennego dnia, pod koniec 1925 roku i później. Wszystkie przypadki, które już zauważyliśmy, cechowały się dostrzeżeniem złego postępowania i ukorzeniem się ze strony czyniących zło. Pozostaje to w zgodzie z ich oczyszczaniem się. Czyniąc to, bez wątpienia byli przedstawiani Jehowie przez Jezusa, ich najwyższego kapłana, jako część wielkiej kompanii, co było antytypem tego, co nasz Pan uczynił z tą klasą w dniu pięćdziesiątnicy. Fakt ten sugeruje, że wierni kapłani przechodzą obecnie antytyp przedstawienia maluczkiego statka w dniu pięćdziesiątnicy. Od chwili napisania powyższego, z każdym rokiem po październiku 1924 roku, coraz bardziej wyraźne staje się objawianie dobrych lewitów. Jak pamiętamy, w 1906 roku Jesse Hemery napisał list do naszego pastora na temat antytypu roku potopu, który został opublikowany w reprincie numer 3756. Jesse Hemery uważał, że rok potopu jest typem jednego roku, to jest roku od października 1914 do października 1915 roku, jako roku, w którym czas ucisku miał się rozpocząć, rozwinąć i zakończyć. Chociaż jest prawdą, że czas wielkiego ucisku rozpoczął się w 1914 roku, fakty potwierdzają oczywiście, że w żadnym wypadku jeszcze się nie skończył. Rok potopu nie może być zatem typem rocznego okresu sugerowanego przez Jesse Hemery'ego. Pismo Święte, jak interpretował je nasz pastor, w oczywisty sposób daje nam dwie odrębne grupy typów związanych z doświadczeniami Noego w potopie. Po pierwsze, dni przed potopem, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 37 do 39, Ewangelia Łukasza rozdział 17 wersety 26 i 27, są typem okresu poprzedzającego ucisk w jego różnych etapach. Po drugie, dni potopu są typem okresu, podczas którego niektórzy są wyzwalani od zniszczenia, jakie dosięga innych. 1 Piotra rozdział 3 wersety 20 i 21. W parauzyjnym tomie 4 nasz pastor bardzo szczegółowo przedstawił antytyp dni przed potopem i nie będziemy więcej o nich pisać w tym artykule, pragnąc podać pewne szczegóły na temat tego, co wydaje się nam antytypem roku potopu. Pamiętamy, że nasz drogi pastor wyjaśnił Arkę jako typ Chrystusa i mocy w nim, która odnowi i zreorganizuje społeczeństwo. Parauzyjny tom pierwszy, strona 318. Chrystus i ta odnawiająca oraz reorganizująca moc są streszczone w przymierzu Abrahama, które, jak wszyscy wiemy, zostało zawarte w kwietniu 2045 roku przed naszą erą, to jest 2044 i 3/4 roku przed 1 stycznia pierwszego roku naszej ery. W harmonii z definicją antytypu Arki przez naszego pastora byłoby zatem zdefiniowanie jej antytypu jako przymierza Abrahama, urzeczywistnienia Bożej Rady, którego centralnym elementem jest nasienie Abrahama, klasa Chrystusa, której chwalebnym dziełem odnawiającej i reorganizującej mocy jest błogosławienie wszystkich narodów ziemi. Galatów rozdział 3 wersety 8, 16 i 29. Związek między tymi dwoma myślami jest jak związek pojemnika do rzeczy w nim przechowywanej, i jako taki daje dwa rodzaje antytypów, przy czym ten dotyczący Arki jako typu przymierza jest wyjaśniany w tym rozdziale. Te dwa rodzaje antytypów są zatem harmonijne. Jak wiemy, do Arki weszły cztery pary ludzi, jak również przynajmniej po jednej parze z każdego czystego i nieczystego rodzaju zwierząt. Wiemy, że są cztery wybrane klasy, które w tym życiu otrzymują dobre świadectwo przez wiarę w przymierze Abrahama. Po pierwsze, klasa Chrystusa, po drugie, starożytni godni, po trzecie, wielka kompania i, po czwarte, młodociani godni. Noe bez wątpienia jest typem naszego Pana, dziedzica sprawiedliwości, która staje się naszą przez wiarę, Żydów rozdział 11 werset 7. Rozumiemy, że klasy te są pokazane w odpowiedniej kolejności przez Noego i jego żonę, Sema i jego żonę, Jafeta i jego żonę oraz Hama i jego żonę, przy czym mężczyźni, wyłączając Noego, reprezentują wszystkich wodzów odnośnych klas, a kobiety, pozostałych członków tych klas. Rozumiemy, że zwierzęta w arce reprezentują niewybranych, którzy ostatecznie będą zbawieni. Rozumiemy, że czyste zwierzęta przedstawiają Żydów, jako typicznie czystych, którzy będą zbawieni, oraz tymczasowo usprawiedliwianych jako tymczasowo czystych, którzy będą zbawieni. Według naszego zrozumienia zwierzęta nieczyste symbolizują tych z obecnego, nieczystego świata, którzy będą zbawieni. Natomiast ci, którzy zginęli w potopie, z jednego punktu widzenia przedstawiają tych, którzy giną pod przekleństwem adamowym, a z innego punktu widzenia, ruchy i systemy imperium szatana oraz klasę wtórnej śmierci. Tak jak w typie czyste i nieczyste zwierzęta zajmowały całkowicie inne miejsce w arce niż Noe i jego rodzina, tak w antytypie Żydzi i tymczasowo usprawiedliwieni z jednej strony oraz prospektywnie zbawieni z reszty ludzkości z drugiej strony pozostają w zupełnie innej relacji do przymierza Abrahama niż antytypiczny Noe i jego rodzina. Zwierzęta te zostały umieszczone w arce po to, by były typem faktu, że ich antytypy prospektywnie zostaną objęte przymierzem Abrahama. Tak jak w typie arka była środkiem ratunku przed potopem, tak odwieczny cel Boga, przymierze Abrahama, jest środkiem zabezpieczającym przed zniszczeniem. Te ogólne uwagi przygotują nas lepiej do zrozumienia antytypu roku potopu. Oprócz tych starożytnych godnych, którzy żyli przed przymierzem, ale prospektywnie byli uważani przez Boga jako nim objęci, pierwszymi, którzy rzeczywiście weszli do antytypicznej jarki, przymierza, byli Abraham i Sara. Starożytni godni jako klasa po raz pierwszy weszli zatem do antytypicznej jarki w osobach Abrahama i Sary w 2045 roku przed naszą erą. Ostatnia ze wszystkich klas, która wchodzi do antytypicznej jarki, składa się z młodocianych godnych. Jako klasa po raz pierwszy weszli oni do antytypicznej jarki w 1881 roku, gdy ustało ogólne powołanie, a więc nadwyżka poświęconych stała się klasą odrębną od jakiejkolwiek innej. Zatem między kwietniem 2045 roku przed naszą erą a październikiem 1881 roku naszej ery cztery wybrane klasy rzeczywiście weszły do przymierza, a pozostali uczynili to prospektywnie. Z tego powodu wierzymy, że okres ten jest antytypicznym rokiem potopu, według zasady, że czasowe zarysy typów podają początek swych antytypów. Stanie się to tym bardziej widoczne, jeśli spojrzymy na rok potopu jako pełny rok księżycowy plus 10 dni. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 7 werset 11, rozdział 8 werset 14, to jest zwyczajny rok długości 365 dni, gdyż tyle rzeczywiście on trwał. Zwykłe lata księżycowe składają się z 354 kalendarzowych dni, a pełne, z 355. Księżycowy rok potopu był pełny. W antytypie powinniśmy zatem uznać, że czas od kwietnia 2045 roku przed naszą erą do października 1881 roku naszej ery był symbolicznym rokiem składającym się z 365 symbolicznych dni. Od przymierza do października 1881 roku upłynęło dokładnie 3925,5 roku. Ten czas jest więc antytypicznym rokiem potopu. Jeden dzień takiego roku liczy 1365 z 3925,5 lat. To jest 10,754794,5 lat. Z punktu widzenia takiego roku i zawierającego takie dni podajemy poniżej tabelkę wskazującą dokładne okresy i lata przed naszą erą i naszej ery, typicznie oznaczone przez różne dni potopu wspomniane w pierwszej Mojżeszowej rozdziałach 7 i 8, rozpoczynając obliczenia od daty przymierza z Abrahamem, w kwietniu 2045 roku przed naszą erą. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale 7 wersecie 12 jest mowa o 40 dniach, czyli 430,19178080 lat do lipca 1615 roku przed naszą erą. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale 8 wersecie 4 o 107 dniach, czyli 1150,7630136,4 lat do kwietnia 464 roku przed naszą erą. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale 8 wersecie 3 o 3 dniach, czyli 32,264383,5,6 lat do lipca 432 roku przed naszą erą. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale 8 wersecie 5 o 70 dniach, czyli 752,835616,40 lat do maja 322 roku przed naszą erą. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale 8 wersecie 6 o 40 dniach, czyli 430,19178080 lat do lipca 752 roku naszej ery. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale 8 wersecie 10 o 7 dniach, czyli 75,283,5,6,4 lat do października 827 roku naszej ery. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale 8 wersecie 12 o 7 dniach, czyli 75,283,5,6,4 lat do lutego 903 roku naszej ery. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale 8 wersecie 13 o 35 dniach, czyli 376,417,8,0820 lat do lipca 1279 roku naszej ery. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale 8 wersecie 14 o 56 dniach, czyli 602,268,4,9,3,1,2 lat do października 1881 roku naszej ery. Łączna ilość dni to 365, co, w przeliczaniu na lata, wynosi 3925,49999980. W powyższej tabeli podaliśmy dokładny czas od końca każdego etapu roku potopu do końca kolejnego etapu podanego w dniach i latach jako typ i antytyp, jak również daty przed naszą erą oraz naszej ery dla końca każdego antytypicznego etapu. W każdym przypadku powinniśmy pamiętać, że podana data wyznacza koniec odnośnego antytypicznego dnia. Każdy antytypiczny dzień rozpoczął się 10,754794,5 lat przed swoim końcem. Antytypicznych wydarzeń należy zatem szukać w okresie rozpoczynającym się 10,754794,5 lat przed powyższymi datami. Suma tych lat wynosi 3925,49999980 i jest dziesiętnie lekko krótsza niż podane powyżej 3925,50. Ta niemal nieskończenie mała różnica wynika z faktu, że szukając długości symbolicznego dnia w antytypicznym roku potopu, zatrzymywaliśmy dzielenie po dotarciu do 8 miejsca po przecinku, wiedząc, że otrzymalibyśmy różnicę zaledwie kilku sekund, czas tak krótki, że nie może robić żadnej różnicy w naszych obliczeniach. Tak jak w typie koniec każdego konkretnie wymienionego dnia przynosił pewną ulgę od poprzednich utrapień i był obietnicą dalszej ulgi, tak w antytypie koniec każdego antytypicznego dnia, wskazanego w typie, przynosił ulgę od poprzednich utrapień, doznawanych przez tych znajdujących się w antytypicznej jarce, i był obietnicą dalszej ulgi. Po tych uwagach ogólnych przechodzimy obecnie do podania pewnych szczegółów. Pierwszy okres potopu, ulewa deszczu, trwał 40 dni. Na podstawie zasady, że dzień jest typem 10,754794,5 lat symbolicznego roku długości 3925,50 lat, te 40 dni stanowią 430,19178080 lat. Od kwietnia 2045 przed naszą erą, jako punktu wyjściowego, 430,19178080 lat doprowadza nas do lipca 1615 roku przed naszą erą jako końca antytypicznego 40 dnia. Ten antytypiczny dzień rozpoczął się 10,754794,5 lat wcześniej. Jakie znamienne wydarzenie miało miejsce między październikiem 1626 roku przed naszą erą a lipcem 1615 roku przed naszą erą? Odpowiadamy, z Izraelem zostało zawarte przymierze zakonu, mając początek dokładnie 430 lat po przymierzu Abrahama, a zatem w kwietniu 1615 roku przed naszą erą. W czasie tych 430,19,178,080 lat wszyscy poza przymierzem, antytypiczną arką, cierpieli na brak ochrony z jego strony, i tylko ci, którzy się w nim znajdowali, byli chronieni od powodzi klątwy wylewającej swe nieszczęścia. Wchodząc w przymierze zakonu, wierni w Izraelu otrzymali dodatkowe błogosławieństwa, które w inny sposób nie byłyby ich udziałem, chociaż nikt z tego narodu nie mógł uzyskać życia przez zakon. Jak pokazano w odnośnym górnym przejściu piramidy, wchodząc w przymierze zakonu, zostali oni podniesieni na wiele sposobów ponad tych, którzy nie zostali tak uprzywilejowani. W czasie symbolizowanego okresu, antytypicznego 40 dnia, ulga od przeszłych utrapień i obietnica przyszłej ulgi zostały więc udzielone tym w antytypicznej jarce. Wszyscy z nas są wystarczająco zaznajomieni z historią pierwszych 40 symbolicznych dni antytypicznego roku potopu, by zauważyć zarówno niedolę tych, którzy byli na zewnątrz, jak i błogosławieństwa tych, którzy byli wewnątrz antytypicznej jarki, a także by zauważyć ulgę, jaka pod koniec tych 40 dni nadeszła dla Izraela wyzwolonego z egipskiej niewoli, jak i błogosławieństwa, jakie przyniosło im przymierze zakonu. 5 rzeczywistych księżycowych miesięcy. Tak jak potop rozpoczętych od daty w drugim księżycowym miesiącu, pierwsza Mojżeszowa rozdział 7 werset 11, składa się dokładnie z 147 dni, nie 150 dni, jak twierdzą redaktorzy i dyrektorzy PBI. Te 5 miesięcy potopu zakończyło się zatem 107 dni po zakończeniu się 40 dni ulewnego deszczu. Ponieważ każdy z nich reprezentuje 10,754794,5 lat, 107 typicznych dni symbolizuje 1150,7630136,4 lat, a taka liczba lat od lipca 1615 roku przed naszą erą doprowadza nas do kwietnia 464 roku przed naszą erą, końca 107 antytypicznego dnia. Ten antytypiczny dzień rozpoczął się więc 10,754794,5 lat wcześniej, to jest w lipcu 475 roku przed naszą erą. Jak można zauważyć, w typie Arka spoczęła na górach Araratu pod koniec 5 miesiąca, 1 Mojżeszowa rozdział 8 werset 4. Jakie wydarzenie mające miejsce w latach od 475 do 464 przed naszą erą jest antytypem Arki spoczywającej na górach Ararat? Odpowiadamy, że w 468 roku przed naszą erą Królestwo Persji, przez polecenie, jakie jego król Artakserkses dał Ezdraszowi, Ezdrasza rozdział 7 wersety od 1 do 28, udzieliło prawdziwemu ludowi Bożemu i jego nadziejom, przymierzu, wyjątkowego wsparcia i zapewniło mu pomoc, zwłaszcza w sprawach religijnych, zgodnie ze Słowem Bożym. Chociaż wcześniej królestwo to sprzyjało Izraelowi w związku z jego powrotem i odbudową świątyni, nie było to tak szczodrym zabezpieczeniem ich religijnych potrzeb, jak w związku z misją Ezdrasza. Tutaj antytypiczna Arka, przymierze Abrahama, spoczęła, była niesiona, wspierana przez królestwo, górę, składające się z wielu królestw, szczytów górskich. W związku z tym możemy zauważyć, że gdybyśmy przyjęli chronologię PBI odnośnie misji Ezdrasza, 457 rok przed naszą erą, nasza data, kwiecień 464 roku przed naszą erą, byłaby o 7 lat za wczesna dla polecenia Ezdrasza. A gdybyśmy przyjęli ich teorię pierwszych 5 miesięcy potopu jako 150 dni, polecenie Ezdrasza zostałoby całkowicie pominięte. Nie moglibyśmy też umieścić we właściwym okresie żadnego innego wydarzenia o nadzwyczajnej wadze, jako antytypu Arki spoczywającej na górach Ararat. Typ ten, podobnie jak piramida, jest kolejnym potwierdzeniem biblijności naszej chronologii. W typie kolejny wspomniany dzień, początek opadania wody, dobiegł końca 150 dni po rozpoczęciu się potopu, 1 Mojżeszowa rozdział 8 werset 3, czyli 3 dni po tym, jak Arka spoczęła na górze Ararat. Te 3 dni przedstawiają 32,264,3,8,3,5,6 lat i dobiegły końca w lipcu 432 roku przed naszą erą. Ostatni z tych antytypicznych dni rozpoczął się więc w październiku 443 roku przed naszą erą. Co wydarzyło się w okresie między październikiem 443 roku przed naszą erą a lipcem 432 roku przed naszą erą? W październiku 443 roku przed naszą erą Nehemiasz zakończył w Izraelu pierwsze 12 lat swojego reformatorskiego i obronnego dzieła dla Izraela. Po krótkiej wizycie w Persji szybko powrócił i dokończył swe reformatorskie dzieło na rzecz Izraela. Nehemiasza rozdział 13 wersety od 6 do 31. Ta reforma skutecznie uwolniła Izrael od wielu form zła, jakie wcześniej wśród nich panowały, i tak mocno postawiła go w relacji szczególnego przymierza, zarówno w odniesieniu do przymierza Abrahama, jak i Mojżesza, że w znacznym stopniu zabezpieczyła ich przed demoralizującym wpływem społeczności i kontaktów z poganami. Począwszy od tego czasu Izrael przez wieki cieszył się pokojem i bezpieczeństwem w wyniku odsunięcia od siebie klątwy poganizmu i w znacznej mierze pozostał wolny od skażenia pogaństwem. Dla niego ta klątwa rzeczywiście zaczęła ustępować. Kolejny okres w typie, pierwsza Mojżeszowa rozdział 8 werset 5, trwał 70 dni. A ostatniego dnia widoczne stały się szczyty gór. Antytypiczne 70 dni trwały 752,835616,40 roku, kończąc się w maju 322 roku naszej ery, a ostatni symboliczny dzień rozpoczął się w sierpniu 311 roku naszej ery. Jakie wydarzenia miały miejsce między sierpniem 311 roku naszej ery a majem 322 roku naszej ery, odpowiadające wyłonieniu się gór z wody? Odpowiadamy, że podczas tych lat, to jest w 313 roku naszej ery, zakończyły się ostatnie prześladowania ze strony pogańskiego Rzymu, trwające 10 lat. Objawienie rozdział 2 werset 10. Konstantyn wydał różne edykty dotyczące religijnej tolerancji, które zarówno prawdziwym, jak i fałszywym chrześcijanom dawały religijną wolność. Zarówno prawdziwe, jak i fałszywe chrześcijaństwo wykorzystało swą wolność do tego, co uważało za najlepsze. W tym czasie, w 318 roku naszej ery, swą bardzo owocną działalność na rzecz prawdy rozpoczął Ariusz. W ten sposób, po raz pierwszy w historii, przez największe ziemskie mocarstwa została ogłoszona religijna wolność, zarówno we wschodnich, jak i zachodnich częściach Cesarstwa Rzymu, które w tamtym czasie składało się z dwóch królestw o równym autorytecie, zjednoczonych w jedno imperium. Góry z pierwszej Mojżeszowej rozdziału 8 wersetu 5. Zagwarantowanie chrześcijanom religijnej wolności przez cesarstwo oczywiście było wyraźnym etapem ustępowania klątwy, na ile dotyczy to przymierza Abrahama i wszystkich nim objętych, bez względu na ich związek z nim. Następny okres w typie dobiegł końca 40 dni po poprzednim. A ostatniego dnia zostały wypuszczone kruk oraz gołębica, przy czym gołębica, nie kruk, wieczorem powróciła do Noego, pierwsza Mojżeszowa rozdział 8 wersety od 6 do 9. Te 40 dni jest typem 430,19178,080 lat i doprowadza nas do lipca 752 roku naszej ery, których ostatni symboliczny dzień rozpoczął się w październiku 741 roku naszej ery. Jakie wydarzenia miały miejsce w tym okresie, odpowiadające wypuszczeniu kruka i gołębicy? Wiele razy widzieliśmy już, Parauzyjny tom 3, rozdział 2, że kruk używany jest jako reprezentacja sekciarstwa. Gołębica przedstawia natomiast Ducha Świętego, zwłaszcza Ducha Prawdy i Miłości. Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 16. Rozumiemy, że kruk z tych wersetów reprezentuje sekciarstwo papieskie, zwłaszcza to praktykowane w Niemczech i Francji przez Bonifacego jako przedstawiciela papieża Zachariasza, który panował w latach 741-752 naszej ery, dokładnie w okresie antytypicznego 40 dnia z pierwszej Mojżeszowej rozdziału 8 wersetu 6. Chociaż przed 741 rokiem naszej ery Bonifacy usiłował nawracać niemieckich pogan, po śmierci Karola Martela w 741 roku naszej ery, zamiast nawracać pogan, próbował podporządkować całe nawrócone Niemcy i Francję papieżowi i niestrudzenie działał w tym kierunku przez ponad 10 lat. Udało mu się zaprowadzić w tych krajach katolicyzm, wypędzając wszystkich, którzy nie chcieli się poddać organizacji, doktrynom i praktykom Rzymu. Jeśli kiedykolwiek żył jakiś sekciarz, niewątpliwie był nim Bonifacy, którego rzymskokatolicy nazywają apostołem Niemców. Oczywiście działalność tego sekciarza nie doprowadziła do przymierza Abrahama żadnego z jego naśladowców ani dzieł. Kruk nie wrócił do Arki. Ale do końca i wszelkimi metodami zwalczał on każdego, kto nie chciał poddać się zamianie swej irlandzkiej, brytyjskiej, francuskiej czy niemieckiej formy chrześcijaństwa na katolicyzm. Jego działalność, zwłaszcza we Francji i Niemczech w latach 741-752 naszej ery, bardziej niż cokolwiek innego zmusiła te kraje do kłaniania się u stóp rzekomego następcy świętego Piotra. Ale co odpowiada Gołębicy, która została wypuszczona przez Noego w tym samym czasie co Kruk? Odpowiadamy, że podczas antytypicznego 40 dnia istniał antykatolicki ruch, prowadzony przez Franka zwanego Adalbertem, Szkota zwanego Klementem oraz Irlandczyka zwanego Wirgiliuszem. Sprzeciwiali się oni czczeniu aniołów, świętych i relikwii, pielgrzymkom oraz spowiedzi usznej, a podkreślali kapłaństwo wszystkich poświęconych oraz wielbienie Boga w duchu i prawdzie, przeciwne formalizmowi Rzymu. Odrzucali też katolickie prawo kanoniczne, obowiązkowość dekretów synodów i nauk rzymskich ojców Kościoła, jak również celibat kapłaństwa. Kładli nacisk na biblijną naukę nadziei dla umarłych pogan oraz wybór maluczkiego statka jako oblubienicy Pana. Ci trzej mężowie i ich zwolennicy przedstawiali te nauki jasno i z miłością, a ich działalność najwyraźniej była pod wpływem Ducha Świętego. I dlatego właściwie jest symbolizowana przez gołębice. Bonifacy postarał się o ich potępienie i uwięzienie przez władzę świecką oraz o kościelne potępienie na synodzie w Soissons we Francji. Wkrótce odzyskali wolność. Wówczas Bonifacy prześladował ich przed papieżem Zachariaszem i uzyskał ich potępienie, bez przesłuchania, na synodzie w Lateranie w 745 roku naszej ery. Byli prześladowani przez kilka lat, a przed rokiem 752 zostali całkowicie stłumieni, a ich ruch przestał istnieć. Gołębica nie znalazła odpoczynku dla swoich nóg. Tak, antytypiczny Noe wyciągnął swoją moc i wycofał ten ruch jako przedwczesny na panujące wówczas warunki. 7 dni później Noe wypuścił w typie tę samą gołębicę, która wieczorem powróciła z liściem oliwnym w dziobie, zerwanym z oliwnego drzewa. Te 7 dni reprezentuje 75,28356164 lat, które zakończyły się w październiku 827 roku naszej ery, przy czym siódmy symboliczny dzień rozpoczął się w styczniu 816 roku naszej ery. Jaki ruch przesiąknięty duchem prawdy i miłości był aktywny w okresie od 816 do 827 roku naszej ery? Odpowiadamy, ruch przeciwko papieskiemu absolutyzmowi i bałwochwalstwu prowadzony przez Klaudiusza z Turynu, księcia kościoła okresu tiaterskiego, pierwszego protestanckiego reformatora, i jego specjalnego pomocnika Agobarda z Leonu. Wyjaśniliśmy już główne cechy tego ruchu, epifaniczny tom trzeci, rozdział trzeci. Dokąd odsyłamy naszych drogich czytelników po odświeżenie tematu. Ruch ten dawał więcej obietnic niż ten wcześniejszy z lat 741-752 oraz podawał więcej prawdy, która była o wiele szerzej głoszona i przyswajana. Pełniejsza prawda i większe powodzenie tego ruchu od poprzedniego są pokazane w zerwanym liściu oliwnym w dziobie gołębicy, wypowiedzi Ducha Świętego. To dało naszemu Panu, antytypicznemu Noemu, zapewnienie, że wody klątwy coraz bardziej ustępują dla celów Pana. Ponowne przyjęcie jej przez Noego do Arki jest typem faktu, że ponieważ warunki nie dojrzały jeszcze w pełni, by ruch Ducha Świętego mógł swobodnie działać w świecie, raz jeszcze musiał być on powstrzymany od działania wśród nieszczęść klątwy. 7 dni później Noe wypuścił gołębicę po raz trzeci, która już do niego nie powróciła. 1 Mojżeszowa rozdział 8 werset 12. Te 7 dni reprezentuje 75,28356164 lat, które dobiegły końca w lutym 903 roku naszej ery, a 7 antytypiczny dzień rozpoczął się w maju 892 roku naszej ery. Jakie wydarzenia, z lat 892 do 903 naszej ery, odpowiadają trzeciemu wypuszczeniu gołębicy i jej niepowróceniu? Odpowiadamy, że w tym okresie Alfred Wielki, król Anglii, był w swoim królestwie szczególnie aktywny w sprawach chrześcijaństwa, prawa, porządku i edukacji. Alfred był jednym z najszlachetniejszych władców i jednym z najlepszych ludzi, jacy kiedykolwiek żyli. Dla swoich ludzi był prawdziwym Dawidem, posadzonym na chrześcijańskiej glebie. To zwłaszcza dzięki jego edukacyjnej i religijnej działalności, jaką prowadził w Anglii, wypełnił się antytyp trzeciego wypuszczenia gołębicy. Sam osobiście oraz z pomocą innych przetłumaczył wartościowe książki z łaciny na angielski, by jego ludzie mogli mieć najlepszą literaturę, jaka wówczas była dostępna. Zakładał szkoły i kolegia dla ludzi oraz walczył o wpajanie w swoim narodzie prawdziwych zasad chrześcijaństwa. Między innymi przetłumaczył na angielski psalmy oraz był pierwszym, który podczas ciemnych wieków przetłumaczył znaczną część Słowa Bożego na żywy język europejskiego narodu. W jego szlachetnym życiu oraz w edukacyjnych i religijnych zasadach ruchu, jaki zaprowadził, widzimy Ducha Gołębicy, Świętego Ducha Prawdy i Miłości. A tak rozpoczęty ruch w mniejszym lub większym stopniu przetrwał do obecnych czasów. Gołębica nie wróciła do Arki. Następną wymienioną w typie datą jest pierwszy dzień pierwszego miesiąca, w 601 roku życia Noego, 1 Mojżeszowa rozdział 8 werset 13. Dzień ten nastąpił 35 dni po poprzedniej dacie, a te 35 dni są typem 376,417808,20 lat. Antytypiczne 35 dni skończyły się w lipcu 1279 roku naszej ery, a 35 dzień rozpoczął się w październiku 1268 roku naszej ery. Jakie odnośne wydarzenia miały miejsce w latach 1268 do 1279? W tym okresie zamarła gorliwość organizowania antysaraceńskich krucjat, a Ludwik IX z Francji w 1269 roku naszej ery uzyskał dla francuskiego kościoła wiele cennych przywilejów, wymuszonych od papiestwa, zapewniając Francuzom więcej wolności, niż kościół katolicki posiadał w jakimkolwiek innym kraju. Papieże zachęcali chrześcijańskich władców do wypraw krzyżowych, by odebrać ziemię świętą mahometańskim władcom. Papieże obiecywali całkowity odpust tym krzyżowcom, którzy wyzwolą święty grób z rąk niewiernych mahometan. Na synodzie w Clermont we Francji w 1095 roku naszej ery papież Urban II pobudził Francję do pierwszej krucjaty, czym rozpoczął ruch, który wkrótce rozprzestrzenił się na całe chrześcijaństwo, trwając prawie 200 lat i doprowadzając do śmierci milionów ludzi, którzy rzekomo dla Pana, pod sztandarem krzyża, szli z cielesną bronią na wojnę z Saracenami. W sumie zorganizowano i przeprowadzono 7 krucjat przeciwko niewiernym. Ostatnia została przygotowana i przeprowadzona przez Ludwika IX z Francji w 1270 roku. Połowa jego armii, łącznie z nim samym, padła tego roku od zarazy, kończąc to, co okazało się ostatnią wyprawą przeciw Saracenom. Wszelkie późniejsze wysiłki papieży, by podjąć takie krucjaty, kończyły się niepowodzeniem. Królowie i narody mieli już ich dosyć. Akre, ostatnia chrześcijańska twierdza w Palestynie, została zdobyta przez Saracenów w 1291 roku naszej ery. Z pewnością krucjaty były przekleństwem, a ich zakończenie, wysuszenie wód klątwy, było błogosławieństwem dla ludzkości, wyraźną ulgą od uciążliwości adamowego przekleństwa. Krucjaty dobiegły końca 25 lat przed tym, jak przez Filipa Pięknego, w 1295 roku naszej ery, Bóg rozpoczął wspaniałą i długą serię działań obejmujących stulecia, przy pomocy których stopniowo, przez świeckich władców, religijnych i politycznych reformatorów oraz świeckich wychowawców i naukowców, osuszał aspekty przekleństwa skupione w papiestwie i działające przeciwko przymierzu i ludowi Bożemu. Do października 1881 roku proces ten został już na tyle zakończony, że urząd rzecznika został całkowicie odebrany Kościołowi nominalnemu, zarówno w jego sektach katolickich, jak i protestanckich. Typem tego okresu jest 56 pozostałych dni roku potopu. Czas ten jest typem 602,26 849 312 lat, które zakończyły się w październiku 1881 roku. Ostatni dzień tych antytypicznych 56 dni rozpoczął się w styczniu 1871 roku. W czasie tego antytypicznego dnia nasz Pan powrócił, wzbudził śpiących świętych, odrzucił Babilon, zakończył ogólne powołanie i zaczął rozwijać młodocianych godnych, którzy z boskiego punktu widzenia od początku antytypicznego roku potopu prospektywnie znajdowali się w antytypicznej arce, razem z jej pozostałymi klasami. Wyjście z arki jest typem wejścia różnych klas w warunki, w których nie będą już potrzebowali przymierza Abrahama, to jest poza okres niedoskonałości, w wieczne warunki szczęścia, zagwarantowane boską obietnicą tęczy, że nie będzie już klątwy, a stworzone wtedy, gdy ofiary składane Bogu będą już wiecznie zadowalające, w nowych niebiosach i na nowej ziemi. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 8 wersety od 15 do 23. Chwała niech będzie Bogu za światło odnośnie roku potopu. W związku z powyższym powstają pewne pytania, które postawimy i na które odpowiemy. Pytanie, dlaczego twierdzimy powyżej, że pierwsze 5 miesięcy potopu trwały 147 dni, a nie 150? Odpowiedź, miesiące roku potopu, jak wszystkie literalne miesiące Biblii, oczywiście były miesiącami księżycowymi. Średni miesiąc księżycowy to 29,53059 dnia. Kalendarz księżycowy jest więc dostosowany tak, by w następujący sposób uwzględnić rzeczywisty czas każdej lunacji, miesiące nieparzyste, z małymi wyjątkami dla wyrównania ułamka powyżej 29,5 dnia oraz dla zharmonizowania dodatkowego 13 miesiąca, są miesiącami o 30 dniach, natomiast miesiące parzyste liczą po 29 dni. potop rozpoczął się 17 dnia drugiego miesiąca roku księżycowego, a więc w miesiącu parzystym. Pierwszych 5 miesięcy zakończyło się 17 dnia siódmego miesiąca. Obejmując końcówkę drugiego miesiąca, te 5 miesięcy objęły też dwa inne parzyste miesiące, to jest czwarty i szósty. Te 5 miesięcy składały się zatem z 3 miesięcy po 29 dni i 2 miesięcy po 30 dni, co daje 147 dni. Fakt ten, i nie tylko, potwierdzony wydarzeniem, misją Ezdrasza, w ostatnim z tych 147 dni w antytypicznym roku potopu dowodzi, że, ogólnie rzecz biorąc, redaktorzy PBI i pisarze Kościoła nominalnego mylą się w twierdzeniu, że poza określaniem proroczych miesięcy w Starym Testamencie Bóg liczył miesiące jako składające się z 30 dni, a lata, z 360 dni. Drugie pytanie jest następujące, czy nie ma sprzeczności w nauce, że antytypiczny rok potopu rozpoczął się w 2045 roku przed naszą erą, i że ludzie, typy klas, które zaczęły istnieć tysiące lat później, weszli do arki, zanim zaczął się potop, podczas gdy te antytypiczne klasy weszły do antytypicznej arki na długo po rozpoczęciu się antytypicznego roku potopu? Odpowiedź: powinniśmy pamiętać, że antytyp dni przed rokiem potopu, Ewangelia Łukasza rozdział 17 wersety 20 i 27, składa się z warunków na świecie przed, a zwłaszcza podczas paruzji, natomiast rok potopu reprezentuje okres, podczas którego wybrane klasy przez poświęcenie weszły w relację przymierza z Bogiem, 1 Piotra rozdział 3 wersety 20. Ostatnie zdanie, i 21. Wejście do arki było częścią poprzedniego obrazu. Tak jak w przypadku Abla, Enocha, Noego, i tak dalej. Bóg prospektywnie obdarzył ich korzyściami przymierza Abrahama, to jest traktował ich tak, jak gdyby byli w tym przymierzu na wieki wcześniej, zanim zostało ono zawarte. Tak prospektywnie uznawał on klasy tak, jak gdyby były w antytypicznej jarce, przymierzu Abrahama, na wieki wcześniej, zanim te klasy zaistniały, według zasady, że ze względu na swój plan związany z nimi, Rzymian rozdział 4 werset 17, Bóg przywołuje do istnienia to, czego jeszcze nie ma, w przekładzie KJV. Jak utrzymywał nasz pastor i jak potwierdzają liczne typy, ten typ przedstawia młodocianych godnych jako część starożytnych godnych, są więc oni ujęci w nich jako wchodzący do arki przed rozpoczęciem potopu. Harmonizuje to pozorną sprzeczność. Powodem, dla którego w obrazie potopu nie ma typicznego odniesienia do śmierci naszego Pana, jest to, że musiało to być zobrazowane przez coś, co wydarzyło się wewnątrz arki, podczas gdy różne etapy potopu odnoszą się do wydarzeń na zewnątrz arki. Nasze trzecie odnośne pytanie brzmi, skoro dzieło reformy Alfreda Wielkiego jest pokazane w antytypicznym roku potopu, czy powinniśmy uważać go za jednego z reformatorów maluczkiego statka? Odpowiedź: myślimy, że raczej tak, ponieważ jego ruch był przedstawiony w typie jako gołębica, symbol Ducha Świętego. Dwa inne ruchy reformatorskie, Adalberta, Klementa i Wirgiliusza, lata 741-752, oraz Klaudiusza z Turynu, lata 816-827, symbolizowane przez pierwsze i drugie wypuszczenie gołębicy, były ruchami maluczkiego statka. Za taką odpowiedzią przemawia powyższy fakt oraz to, że gołębica reprezentuje każdy z tych trzech ruchów reformatorskich. Ponadto, charakter Alfreda w oczywisty sposób był charakterem członka maluczkiego statka. Prawdopodobnie jest on najszlachetniejszym i najlepszym królem, jaki kiedykolwiek zasiadał na tronie. Posiadając Ducha Świętego, był w sytuacji, by być nawet lepszym królem niż Dawid. Jest bardzo prawdopodobne, że w maluczkim statku znajdą się przedstawiciele każdej profesji i stanu ludzkości, by ze zrozumieniem pomagać innym z tej samej profesji i stanu. Nie znamy żadnego innego króla, którego charakter byłby tak podobny do Chrystusowego, jeden z niewielu ziemskich monarchów, który naprawdę zasłużył na tytuł wielki. Nasze ostatnie pytanie, dlaczego niektóre mniejsze ruchy reformatorskie są pokazane w roku potopu, a o wiele większe nie są w nim pokazane? Odpowiedź. Kilka odpowiedzi wyjaśni to pytanie. Pierwsza. Jedną z metod użytych przez Pana do objawiania Jego celów w Biblii jest podanie trochę tu, trochę tam. W żadnym fragmencie ani miejscu Biblii nie znajdujemy wszystkiego na temat jakiegokolwiek ważniejszego zarysu biblijnego objawienia. To właśnie z tego powodu nie wszystkie ruchy reformatorskie zobrazowane w Piśmie Świętym są pokazane w typie roku potopu czy w jakimkolwiek innym jednym typie. Należy się więc spodziewać, że tylko niektóre z nich będą pokazane w obrazie potopu. Druga, wydaje się, że ten typ bardziej pokazuje ustępowanie świeckich zarysów klątwy ciążącej na rodzinie ludzkiej. Z tego powodu w typie roku potopu najwyraźniej podkreślone jest łagodzenie świeckiego, a nie religijnego zła klątwy. To wyjaśnia fakt, dlaczego ważniejsze ruchy maluczkiego statka nie są podkreślone w tym typie, ponieważ ich zadaniem było zajmowanie się religijnym złem klątwy ciążącym na człowieku. Łagodna gołębica wyfrunęła z arki i rozpostarła swe samotne skrzydła nad bezkresną falą. Wszędzie, wszędzie było spustoszenie i zmęczona nie mogła dać oparcia swoim nogom. Z opuszczonymi skrzydłami szukała spokojnej jarki. Sprawiedliwego męża, który przyjął wędrującą gołębicę. Powróciła do towarzysza wzdychającego smutno i zastanawiającego się nad jej nieobecnością. Potem wody opadły, zielone gałązki rozkołysały się, a słodkie pąki wystrzeliły cudownie w górę. Łagodna gołębica wyszła, aby zbudować swe gniazdo, a mnóstwo innych ptaków wysłało w przestworze swą pieśń pochwalną. Strudzona arka osiadła na wiecznych piersiach Araratu, a Noe z radością zbudował ołtarz dla swego Boga.